No takiego zaszczytu nawet się nie spodziewałem. No jeżeli tak sobie bracia życzą, to na ile będę mógł, będę się starał braciom służyć. Wszelkie jakieś moje niedociągnięcia, to proszę na mój włożyć kar niedoskonałości, a będę się starał służyć jak najlepiej z serca, jak tylko będę mógł. No wprawdzie, że zostałem zaskoczony, bo uważam, że taki przewodniczący powinien naprzód wiedzieć, co go czeka i mógłby sobie z braćmi uzgodnić, kto ma służyć. Ale tego, że z braćmi nie uzgodniałem, to może w tej pierwszej godzinie pozwolę sobie, no z racji ich dwóch jak tytułów, jakby można powiedzieć, że samego siebie po prostu usłyszę tematem. Są różne tematy Pisma Świętego, nad którymi moglibyśmy się zastanawiać. I na pewno zdajemy sobie sprawę, drodzy braterstwo, jakim tematem nie usłużę, to może wszystkich nie zadowolnię. No bo jedni by woleli na ten temat, żeby słyszeć, inni może na inny temat. Ale weźmiemy sobie taki temat, z którego będą korzystali wszyscy. I dzieci, i młodzież nasza, i w średnim wieku, i w starszym wieku. Wszyscy będziemy korzystali. Nasz temat sobie nazwiemy: nie powstał prorok więcej Izraelu podobny Mojżeszowi. Słowa te są zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 34 rozdziale, a 10 wiersz, który mówi tak. I nie powstał prorok więcej Izraelu podobny Mojżeszowi, którego by tak znał Pan twarzą w twarz. Wiemy, że 5 ksiąg zostało napisane przez Mojżesza. Ale zdajemy sobie z tej sprawę, że te słowa napisał Mojżesz sam, czy nie napisał. To jest zostały te słowa napisane przez kogoś innego, bo to zostało napisane już po śmierci Mojżesza. Być może przez Józuego, być może przez któregoś innego męża Boży, którego by chciał uzupełnić ten pięcioksiąg napisany przez Mojżesza i dodał, że już więcej nie powstał taki prorok Izraelu podobny Mojżeszowi, jakim był Mojżesz, którego by Pan znał twarzą w twarz. Tak bliskiej zażyłości żył i przebywał z Bogiem, takiego drugiego proroka nie było. My się będziemy zastanawiali nad biografią Mojżesza. No i chyba braterstwo się ze mną zgodzą, że wziąć okres czasu, jakim żył Mojżesz, a Mojżesz długo żył czy krótko żył, to nam powie. Ile lat żył Mojżesz? Proszę? 120 lat. To się nie da w jednej godzinie wszystkiego wspomnieć. Bo myślimy, że można by było napisać o tym człowieku nie jedno księgę, ale kilka tomów napisać. Ale my tylko tak pokrótce sobie o nim będziemy zastanawiali. Życie Mojżesza to bardzo ciekawa biografia. Pochodził z pokolenia Lewiego, ojciec miał na imię Amram, a matka miała na imię Jochabeda. Ojciec jego ożenił się ze swoją własną ciotką, bo tak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 6 rozdziale, a weźmiemy sobie wiersz, 6 rozdział, a weźmiemy sobie 20 wiersz, gdzie mówi ta. I pojął Amram Jochabedę, ciotkę swoje za żonę, któremu urodziła Arona i Mojżesza, a lat żywota Amramowego było 137 lat. Czyli widzimy, w bliskim pokrewieństwie nastąpiło małżeństwo. Dzisiaj może to są zakazane już takie związki, ale w dawniejszych czasach były jeszcze dozwolone. Że jest powiedziane, że pojął sobie ciotkę, to nie wskazuje, że ta ciotka musiała być stara kobieta, prawda? Bo mogła być nawet młodsza od ojca. Mogła być młodsza. Czasami się tak zdarza. Urodzenie jego zbiegło się akurat, gdy nad Egiptem zapanował okrutny faraon Ramzes II, którego mumię znaleziono w 1881 roku. Z tej mumii uczeni dochodzą i badają jego charakter, jakim był. Jego zakrzywiony nos i czoło nisko pokazuje silne postanowienie i brak dobroci w tym człowieku było. Ten faraon drugi, Ramzes II, panował od 1293 do 1234 roku przed Chrystusem. I właśnie w tym okresie czasu, kiedy panował taki okrutny król faraon, to narodził się Mojżesz. Była to dynastia, tak zwana nowa dynastia, powstała 19 z kolei dynastia w Egipcie, bo co jakiś okres czasu dynastie się zmieniały, którą założył Ramzes I, od 1314 roku do 1312 panował. Dlatego też nic dziwnego, czytamy takie słowa zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, a już w 8 wierszu jest powiedziane takie słowa, które może dla nas są dziwne. Mówi tak, między tym powstał król nowy nad Egiptem, który nie znał Józefa. Słowo nie znał, to nie wskazuje na to, że musiał go znać osobiście, ale przez wrażenie, że nie znał, nie uznawał Józefa, bo się zmieniła dynastia królewska, a często pamiętajmy, że jeżeli powstawała nowa dynastia, to wszystkich swoich poprzedników niszczono. Pieni wycinano wszystkich synów, czy jakieś córki, czy dalsze rodziny królewskie wycinano w pień, żeby znów tamta dynastia poprzednia nie dorwała się do władzy. To dopiero dochodzimy do wniosku, co się stało, że Żydzi znaleźli się pod wielkim takiej niewoli. Wiedząc ten następca druga dynastia, kiedy powstała, że Józef był wielkim rządcą w Egipcie, a przecież to jego rodzina, że oni kiedyś się mogliby zbuntować, wobec tego na nich nalożono straszną niewolę, o której Pismo Święte wspomina. Józefa nie znał, czyli Józefa nie uznał pierwszej dynastii. Jak powstała nowa dynastia, tak od razu te wszystkich swoich poprzedników poniszczano, a że ten naród był wielki, naród izraelski, to postanowiono, aby ich systematycznie wyniszczać tak psychologicznie, jak też i fizycznie, żeby ten naród wyniszczać. Jak już powiedzieliśmy, nowa dynastia niszczyła wszystkich swoich poprzedników. Tym się tłumaczy, że Izraelici znaleźli się w niewoli. Wydał taki rozkaz, okrutny rozkaz systematycznego niszczenia tego narodu, żeby dzieci pci męskiej wybijać lub topić. I to czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w pierwszym rozdziale, a 22 wiersz mówi tak. Wtedy rozkazał Faraon wszystkiemu ludowi swemu, mówiąc, każdego syna, który się urodzi, w rzekę go rzucicie, a każdą córkę żywo zachowajcie z narodu żydowskiego. Systematyczne niszczenie tego narodu, bo doszedł do władzy może silny człowiek, który z niczym się nie liczył, ale do tego musimy powiedzieć, że niemądry człowiek. Niemądry człowiek, bo myślał sobie w ten sposób, po ludzku myślał, że ten naród szybko się rozmnaża, wobec tego niedługo on będzie silniejszy, zapanuje nad Egiptem i my będziemy niewolnikami. To nic innego, tylko systematycznie niszczy, bo od razu się nie da wyniszczyć. Coś w rodzaju, pamiętajmy, że nieraz dochodzą do władzy tacy tyrani. Jak my, starsze pokolenie, pamiętamy okupację niemiecką, gdzie tak samo postanowiono sobie, żeby ten naród wyniszczyć. Tam niszczono tylko mężczyzn, dzieci płci męskiej, a tutaj postanowiono wszystkich, czy mężczyźni, czy kobiety, czy dzieci wyniszczyć. Narodzenie się Mojżesza przypadło na wielki gwałt, który się dokonywał. Matka chowała przez 3 miesiące, lecz dalej nie mogła jego ukryć, wzięła kosz, obleła smolą ten kosz i wyniosła pomiędzy sitowie na rzekę, tam gdzie córka faraonowa wychodziła się kąpać. Widocznie wierzyła, że być może jeszcze jest jakaś nadzieja uratowania tego dziecięcia, które jej się urodziło. Wyniosła nad rzekę Memfis, niedaleko od dzisiejszego miasta Kair. Miasto Kair, to nam dobrze znane, jest to stolica państwa egipskiego. Właśnie w tym miejscu córka faraonowa wychodziła do kąpieli. Kiedy usłyszała córka faraonowa płacz dziecka, a prawdopodobnie była już zamężna i niepłodna, postanowiła sobie to dziecię adoptować, przyjąć za własnego swojego syna. I później nazwała jego Mojżesz, czyli wyciągnięty z wody. Wyciągnięty z wody, nazwała jego Mojżesz, znalazłam go, wyciągnęłam go z wody. Takim to sposobem, pod boskim kierownictwem, zostało dziecię uratowane od śmierci, której podlegali wszyscy dzieci płci męskiej i wielu w tym czasie poniosło tą śmierć, że byli zabijani albo dosłownie topieni w rzece. Córka ta faraonowa, które Pismo Święte wspomina, lecz jej imienia nie daje,
wspomina historię świecką, przypuszczają, że była to nie Ferrari, żona Ramzesa II, tego wielkiego, okrutnego tyrana. Była jego własna żona. Na poprzedniego jakiegoś tam faraona córka, także często Pismo Święte nazywa, że to córka faraonowa. Co pobudziło do przyjęcia Mojżesza za syna? Co córkę faraonową pobudziło, żeby Mojżesza przyjąć za swego syna? Po pierwsze, Pismo Święte mówi, a szczególnie święty Szczepan, kiedy przed radą zeznaje, kiedy się tłumaczy przed Sanhedrynem, to wspomniał o Mojżesza, czytamy w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, 20, 21 wiersz mówi tak. W ten czas narodził się Mojżesz, a był krasnym z daru Bożego, którego chowano przez 3 miesiące w domu ojca jego. A gdy był wyrzucony, wzięła go córka faraonowa i wychowała go sobie za syna. Wzięła córka faraonowa i wychowała jego za syna. No i tutaj jest powiedziane, że kiedy się Mojżesz urodził pod ten czas, to święty Szczepan nazywa, że był krasnym z daru Bożego. Było to bardzo piękne dzieci. Bardzo piękne widzimy urody i nic też dziwnego, że uczucie macierzyńskie, a natomiast nie mają swoich własnych dzieci, została pobudzona, żeby się ulitować i sprzeciwić się temu okrutnemu władcy. Ona to jedna mogła to uczynić, bo będąc i córką faraonową, będąc zarazem i żoną właśnie tego Ramzesa II, który wydał takie okrutne prawo, wzięła jego i adoptowała sobie za syna. Józef Flawiusz, historyk żydowski, tak mówi o Mojżeszu, że był tak piękny, kiedy później dorósł do pełnoletności, że jeżeli gdzieś kogoś mijał, przechodniowie przechodzili, to nie było takiego człowieka, który by się do tylu nie obejrzał. Nie było takiego człowieka. Czasami, braterstwo, możemy sami zauważyć, prawda? Że my, kiedy kimś się mijamy, to coś nas ciągnie, żeby się jeszcze obejrzeć. Ale to nie zawsze. A natomiast o Mojżeszu, tak historyk żydowski pisze, że nie było przechodnia, który by Mojżesza mijał, żeby się nie obejrzał, jak piękna postać była zbudowana i fizycznie, pod każdym względem był dorodny mężczyzna. Nie tylko to, ale robotnicy, nawet niewolnicy, kiedy przychodził Mojżesz tamtędy, a oni w ciężką pracę, a stojąc nad nimi poganiacze, którzy ich bili do pracy gnali, na chwilę porzucali pracę i patrzyli się, jaka piękna postać przechodzi. To też nic dziwnego, że to już się stało z boskiego punktu, z boskiego jakby kierownictwa się stało, że ten, który kiedyś później ma być wielkim wodzem w narodzie izraelskim, że był zarazem pięknej budowy, piękna sylwetka jego zdobiła, no i nie tylko to, ale za później, jak się dowiemy, i posiadał piękny charakter. Jest to również naturalny wynik warunków, w jakich znajdowała się matka podczas ciąży. Będąc przepełniona nadzieją na boskie obietnice, które Bóg kiedyś powiedział, że zostaną oni uprowadzeni z Egiptu, pomimo tej ciężkiej niewoli, pomimo tego, że brakowało może chleba i wiele innych rzeczy, pomimo tego, że zawsze bat egipski był nad nimi, ta matka żyła innym życiem, znioślejszym życiem, bo o ją nie interesowało, no na pewno przeżywała tą boleść i sama, i swojego narodu, tą krzywdę im zadawaną, ale ona wiarą łączyła się ze swoimi ojcami. Zawsze na jej ustach było, w jej umyśle było, słowa nigdy nie przebrzmiały z jej uszu, a od jednej do drugiej podawano to, co słyszał ich ojciec Jakub, kiedy jechał do Egiptu. Jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 46 rozdziale, od 2 wiersza do 4, mój tam. I rzekł Bóg do Izraela w widzeniu nocnym, mówiąc: Jakubie, Jakubie, a on odpowiedział: owom ja. I rzekł: jam jest Bóg, Bóg ojca twojego, nie bój się stąpić do Egiptu, bo cię tam naród wielki rozmnoży. Ja stąpię z tobą do Egiptu i ja cię stamtąd także za się wywiodę, a Józef położy rękę swoje na oczy twoje. Ja z tobą wejdę do Egiptu. ja cię stamtąd też wyprowadzę. I to w ich uszach zawsze brzmiało. To myślała matka Mojżesza cały czas ciąży. O tym tęsknila. Kiedy nadejdzie ten chwalebny czas? Przecież to powiedział Pan Bóg. On mówi do naszych ojców. A nasi ojcowie z Bogiem kiedyś żyli, z Bogiem obcowali, to niemożliwym jest, żeby to się nie stało realne. Chociaż nie wiemy, chociaż nie widzimy, w jaki to sposób się stanie, ale ona jednak wierzyła, że na pewno się to stanie. Łączyła się zarazem i z tymi słowami, że kiedyś Pan Bóg powiedział do Abrahama, założyciela rodu narodu izraelskiego. I czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej 15 rozdziale, od 13 wierszu 14 i tak do 15. I rzekł Pan do Abrahama, wiedząc, iż gościem będzie nasienie Twoje w ziemi cudzej, i podbiją je w niewolę. Widocznie słowa boskie spełniły się, bo znaleźliśmy się w tej niewoli. Widocznie, że Pan Bóg się nie myli. Podbiją je w niewolę i utrapią je przez 400 lat. A wszakże naród, on któremu służyć będę, ja sądzić będę, a potem wynijdę stamtąd z majątnością wielką. I jak już wspomnieliśmy, że te słowa, te natchnione boskie słowa mówione do ich ojcu, tak matkę napawały, że ona tym życiem żyła i nic jest dziwnego, że Mojżesz urodził się jako piękne dzieci, nadobne dzieci. Lekcje dla naszych rodziców, dla nas wszystkich, starszych, a może tych młodych, które mają zamiar być tymi rodzicami. Jeżeli chcecie mieć piękne potomstwo, jeżeli chcecie mieć piękne dzieci, to nic innego nie jest, tylko starajcie się żyć jak najbardziej po Bożemu. A Pan Bóg będzie błogosławien, zobaczycie, że dorodnych dzieci wam będą wszyscy później zazdrościli. Chociaż, jak wspomnieliśmy, niewola była ciężka, lecz ta nabożna niewiasta żyła życiem wyższym duchowym i swoją wiarę łączyła z obietnicami Bożymi. W tym to okresie czasu każda niewiasta, każda, widzimy, izraelska nabożna niewiasta wierzyła, że to jej potomek będzie wielkim wybawicielem tego ujarzmionego narodu. I tak wierzyła Jochabeda, matka Mojżesza, kiedy była w ciąży. Tak wszystkie niewiasty wierzyły i tak wierzyła matka Jochabeda, właśnie matka Mojżesza, kiedy była w ciąży, że kto wie, a dałby Ojciec Niebieski, dałby Bóg, żeby to, co się narodzi, żeby on był tym wielkim wybawicielem naszego narodu ujarzmionego. Że tak wierzyła, to nie są moje słowa, bo czytamy w liście do Żydów w 11 rozdziale, a 23 wierszu, gdzie mówi święty apostoł Paweł, on tłumaczy. Ten wielki znawca dusz ludzkich, ten wielki znawca zakonu, powiedział takimi słowami. Wiarą narodziwszy się Mojżesz, był ukryty przez 3 miesiące od rodziców swoich. Przeto, że widzieli nadobne dzieciątko i nie bali się wyroku królewskiego. Wiarą się urodził Mojżesz, a wiemy, że się urodził sposobem jakim? Naturalnym. Nie, to nie naturalnie się Mojżesz urodził, ale się urodził naturalnie, tylko że wiarą wierzyli, że to dziecię będzie tym wybawicielem. I dlatego, drodzy braterstwo, jak już powiedzieliśmy, wiarą narodziwszy się, a nie narodził się na warunkach naturalnych, normalnych, jednak ta wiara tej matki, wiara być może nawet tak samo i ojca, tam często się kolana schylały. Jak oni umieli się modlić, znajdując się w niewoli egipskiej. Był to naród już prawie ich bałwochwalczy, bo daleko było odeszli od tych obietnic Bożych danych Abrahamowi, a jednak zwracali się do Boga w modlitwie i Pan Bóg modlitwę ich posłuchał. To pierwsze podałem, co być może, dlaczego córka faraonowa z Mojżesz się spodobał, że był bardzo pięknym z daru Bożego, a że to się tak stało, to wiemy, że często wpływa na to. Nie to, że my jesteśmy, często widzimy drogą dziedziczności się staje, też się staje. ale często się staje, widzimy, może rodzice nie bardzo piękni, nie bardzo coś, a dzieci się rodzą piękne, szlachetnie, bo to już Pan Bóg czuwa nad tym, ale trzeba razem z tym współdziałać, modlić się, prosić do Boga, to na pewno tak się stanie, bo tak rodzice Mojżesza czynili. Drugie, co pobudziło córkę faraonową, żeby Mojżesza wzięła za swojego syna? Być może potrzeba następcy tronu. Będąc sama niepłodna, uznala za wspaniałą okazję, żeby przyjąć i adoptować jako swoje dziecko. Trudno jest dzisiaj powiedzieć z perspektywy 4000 lat temu wstecz, jak to było i jakie wierzenie było w Egipcie. No, lecz pamiętajmy, nie tak dawno na piękną Niemkę Soraję, zresztą wszyscy braterstwo słyszeli o tym, którą poślubił cesarz Iranu. Poślubił ją i okazała się niepłodna. A według Koranu, nauki muzułmanów, że jeżeli następczynia, to jest cesarzowa, nie urodzi następcy tronu, to on ma się prawo rozwieść. Ma się prawo rozwieść. Do 5 lat nie urodziła, przedłużał jeszcze drugich 5 lat i rozeszło się małżeństwo. Bo musi być następca tronu. Być może tak samo i ta córka faraonowa, żona Ramzesa, będąc prawdopodobnie, jak powiedzieliśmy, niepłodna, uznała za wspaniałą okazję, żeby teraz następca tronu się znalazł. W każdym bądź razie była to sprawa Boża. Dlaczego przyjęła Mojżesza, mogła przecież z jakiejś niewolnicy jakieś inne dziecko przyjąć, też mogłaby przyjąć i adoptować. My jako ludzie wierzący to zawsze dopatrujemy się wszędzie opieki boskiej i na pewno tak tam było. Ale pamiętajmy, że ta córka, która przyjmowała Mojżesza za swojego syna, ona była niewierząca. Ona prawdziwego Boga nie znała i nie wierzyła w żadną opatrzność boską. A co też myślała córka faraonowa, przyjmując Mojżesza właśnie za swoje dzieci? Jak już powiedzieliśmy, dlaczego przyjęła, że było bardzo piękne, że następca tronu jest potrzebny? Ale przecież mogła sobie wziąć jakieś tysiące było niewolnic. Z tych niewolnic przecież mogli sobie adoptować jakiegoś syna. Czemu jak raz wzięła to dziecię, które na rzece znalazła? Co ona myślała, jak sobie wyobrażała, jak ona wewnętrznie przeżywała, co ją pobudziło, że przyjęła, ja go przyjmę, adoptuję za swoje dziecię, niech ona będzie następcą tronu. Jakie uczucia tam działały? Być może, że te prześladowanie na długą metę, które było wydane, wyniszczenie narodu izraelskiego, ona jako niewiasta mądra, musiała być niewiasta mądra. A często tak się zdarza. Nie chciałbym bliżyć braciom, mężczyznom. Nie chciałbym bliżyć, zarazem widzimy i niewiastom może widzimy. Ale często nieraz niegodny mężczyzna dostaje bardzo mądrą żonę i tak się nawzajem uzupełniają. Tak często prawda bywa. I dlatego ta niewiasta pomyślała sobie, przecież to na długą metę nie wytrwa. Naród niewolniczy, ale może się zbuntować. Może w państwie powstać wielki bunt. A dlaczego? Kiedy w jakim sposobem można by zaradzić? Po drugie, czy jest logiczne, że wydać taki rozkaz, król, który wydał taki rozkaz, żeby systematycznie niszczyć siłę, darmową siłę roboczą? Przecież oni na nas pracują. No jeżeli tak potrwa 10-15 lat, to już ta starsza generacja będzie już, średnia generacja, staną się wszyscy niedołężni do pracy. Młodych nie będzie i my, Egipczanie, sami będziemy musieli pracować. Gdzie tu jest logika? Gdzie tu jest jakaś mądra, widzimy, decyzja? I ona sobie w ten sposób rozmawiała, a nic dziwnego, że tu być może, że błogosławione wody, rzeki, jak oni wierzyli, Egipcjanie do dni dzisiejszej, być może ten Bóg ich, jakie wierzyli, nadal nam teraz rozjemcy, który będzie w stanie połączyć i tych niewolników, i Egipcjan pod jedną jakąś mądrą głową. Ale dlaczego oddala teraz nasuwałoby się dalej pytania? Pytanie za pytaniem, że już widzimy wzięła Mojżesza, że przecież widzimy w ten sposób sobie rozumowała, że być może, że on będzie zdolnym teraz zjednoczyć i tych Żydów, tych Hebrajczyków, które są niewolnikami, które zawsze się nam buntują, i tak samo Egipcjanów, że nie potrzeba będzie wyniszczać tego narodu, bo to jest niehumanitarne, To nie jest ludzkie. Ja, niewiasta, z tym się nie zgadzam, ale na razie nie widzę żadnego rozwiązania. A być może ja i właśnie przez to dziecię takie piękne, nadobne, ja mu dam kształcenie, ja w niego wpoję całą wiarę egipską i ono będzie w stanie w jakiś sposób logiczny związać cały ten naród, żeby był jednym narodem. Ale wcisnął się dalsze pytanie. Dlaczego dała matce Mojżesza? Przecież gdyby sama wychowała, gdyby zabrała to dzieci, które by dziecko nigdy nie widziało matki, nigdy by nie widziało swojej siostry, swojego brata, ono by nie znało. Czy nie lepiej by było wtedy pojeć to wszystko, co w Egipcie jest, dać mu kształcenie, dać mu mądrość, ono by nie było dopuszczone i z biegiem czasu ta rodzina by się musiała pogodzić, no i by nie miała żadnej możliwości stykania się. Być może matka by odczuwała, ale cieszyłaby się, że tam jej przynajmniej gdzieś syn wychowany gdzieś, nawet by go później nie poznała, bo skąd by go poznała po 20-30 latach, jaki on był. A jemu by się nic nie mówiło, że ty jesteś z tego narodu, który był prześladowany i on by się czuł jako syn rzeczywiście córki faraonowej i dopiero pod jego rządami byłoby, ja bym mu poiła swoje dziecko, logiczną myśl, logiczne rozumowanie i on by był właściwym tym następcą tronu. Dlaczego dała matce Mojżesza? Bo widząc to siostra Miriam, kiedy zobaczyła, że rzeczywiście ta córka faraonowa posłała jedną ze służebnic, zobacz, dziecię, no nic dziwnego, nie trudno było odgadnąć, na pewno Hebrajczyku, to jest logiczne rozumowanie, bo ktoś by to na rzekę wyrzucił swoje dzieci, a że było bardzo piękne, wezmę go sobie. Opodal z daleka obserwowała siostra Mojżesza. Kiedy obserwując, od razu podbiegła, bo mając w tym czasie około 9 lat, podbiegła i mówi, może ty chcesz mamkę. Ja ci dam właściwą mamkę, która ci wychowa. I później, kiedy cię odchowa to dziecię, ty w dalszym ciągu będziesz mogła jego wychowywać. Czy to było trudne? Czy ona się nie mogła domyślić, kto to jest? Ja myślę, że córka faraonowa dobrze wiedziała, że kim jest właśnie ta Miriam, dobrze wiedziała, że oddaje w ręce z matki, ale co ją pobudziło do tego? Bo dzisiaj, drodzy braterstwo, też nieraz są rodziny bezdzietne. Jeżeli się wiedzą, że to dziecko, to najlepiej, żeby ani ta matka nie wiedziała, żeby nikt nie wiedział i się przyjmuje jako za swoje własne dziecko, to dopiero można z niego mieć jakąś korzyść. A niechby to dziecko się kiedyś dowiedziało, będąc nawet już pełnoletny, że to nie są moi rodzice, braterstwo, nieraz bardzo mało jest takich dzieci, które później jednak przywiązują się. Jednak to uczucie macierzyńskie gdzieś się łączy do tej matki, której nieznane, do tego ojca, którego nie widziało. Nie zapomnę tego nigdy. Jak to było kilka lat temu wstecz, może nawet kilkanaście już lat, jak przyjechała kiedyś jedna dziewczynka, nawet nie wiedziałem, co to za jedna, dowiedziała się nasz adres na zachodzie, a wiedziała, że tam gdzieś niedaleko mieszka jej ojciec, którego ona nie wiedziała. Bo ojciec porzucił matkę, ona była jeszcze małą i nic sobie nie życzyła, tylko zobaczyć tego ojca, jak wygląda. Czyli coś jest. Często nieraz się w prasie czyta, matka wyrodna odda swoje dziecko, a za jakiś czas, kiedy to dziecko zostanie wychowane, to dziecko żyje sobie w najlepszej szczęśliwości, o niczym nie wie, naraz przychodzi jakiś anonim i w tym anonimie wie, że to nie twoi rodzice, że ja jestem twoją matką i gdybyś chciał albo chciała, to ja bym ci wszystko zdradziła, powiedziała. Bardzo mało jest takich, które by później się jakoś powiedzieli tak, to nie jest moja matka wyrodna, która mi się wyrzekła, ale jednak jakieś te uczucia ciekawości, uczucia tej więzy krwiłączą. Powracamy do naszego tematu. Co myślała córka faraonowa? Gdzie tu jest logiczny wniosek, żeby oddać matce, a wiedząc, co z tego wszystkiego może wyrosnąć? Po pierwsze, być może znając dom Amrego i dobre wychowanie tego domu, obserwowała i wiedziała, że ta matka wychowa dobrze. To też nie bała się oddać Mojżesza w ręce nawet tej matki. Druga jeszcze myśl jest taka, żeby matka mogła wpoić w dziecię, że tylko przez takie błogosławione rządzenie i oni będą wolnym narodem w Egipcie. Bo jak córka mogła pomyśleć, że kiedyś nadejdzie taki czas, że ten naród wyjdzie gdzieś na wolność, przecież oni nie mają ojczyzny. To nie ma żadnego logicznego myślenia, przecież naród, który nigdy nie miał ojczyzny. Abrahamowi było powiedziane, zgłóż im resztą ziemi, bo dam tobie nasieniu twojemu, a kiedy umarła mu żona, to musiał dla swojej własnej żony kupić grób. Naród bez ojczyzny. Naród, który nigdy w swoim życiu nie miał ojczyzny. Naród, który już 215 około lat znajduje się w Egipcie. Gdzie by pomyślała, że ten naród kiedyś wyjdzie na jakąś wolność? I to były powody, zgadzamy się pod zarządzeniem Bożym, że Mojżesz dostał się do swojej własnej matki. I drodzy braterstwo, matka wtedy nie wpajała to, co myślała córka faraonowa, że dziecię, ty idziesz w dobre ręce, ty może nawet będziesz i faraonem. I pamiętaj tak samo, żebyś dobrze, mądrze rządził, żeby wszystkim ludziom było dobrze i żeby nam było dobrze. Tak matka nie mówiła, ale wpajała wiarę swoich ojców. Matka wpoiła i dała mu wyssać już tą wiarę swoją i swoich ojców. Zawsze mówiła, że nasza ojczyzna to nie jest tu ziemia egipska, ale nasza ojczyzna jest tam ziemia Kanaanu. To, co zostało zaszczepione dziecku, nie mogło już mu nic tej wiary odebrać. Jest piękna lekcja dla rodziców. Błędne jest rozumowanie, że dzieci małe nic nie rozumieją. Błędne jest rozumowanie, że dzieci małych nie trzeba ciągnąć na zebranie. Od najmniejszych, najwcześniejszych chwil trzeba ich ciągnąć, bo to już widzimy podświadomie, instynktownie przelewa się. My sobie starsi nie zdajemy sprawy, jak dziecko bierze tam coś, pisze, rysuje, a jak ono podpatruje starszych. Jak tam do jego umysłu młodego jakieś słowa padną. Tak pamiętajmy, od najmniejszych chwil życia tak rozumowała logicznie matka Mojżesza i to, co wpoiła w swoje dzieci, już mu nic nie mogło wyrwać. Kiedy się skończył okres i Mojżesz poszedł na dwór faraona. I od tej pory została zerwana więź z rodziną. Została więź zerwana z matką, z bratem, z ojcem i siostrą. Będąc na dworze królewskim, pośród przepychu, lecz stale tęsknił do matki. Do domu rodzinnego stale tęsknił. Skończył najwyższe szkoły egipskie, jakie tylko na on czas było dostępne. Egipt w tamtejszym czasie posiadał dwa wielkie uniwersytety. Jeden znajdował się w Helopolisie, a drugi znajdował się w odległym mieście w Hermopolisie. Mojżesz studiował w Helopolisie, odległym o 20 km na północ od Memphis. Od tego wydarzenia, gdzie został znaleziony właśnie 20 km w miasto Helopolis. Nazywało się tam wielki uniwersytet, a pamiętajmy, że Egipt wtedy słynął swoją cywilizacją, swoją kulturą bardzo wysoko słynął i tam Mojżesz zdobywał wiedzę, która w późniejszym czasie jemu się przydała. Pisarz Gejki opisuje te uczelnie, jak one wyglądały. Przećmione klasztory. Korytarze prowadziły do klasy uczni i cichych mieszkań nauczycieli i kapłanów, ich różnych stopniach i urzędach. W takim magicznym nastawieniu Mojżesz zdobywał wiedzę egipską. Inny pisarz opisał, wspaniała biblioteka była do jego dyspozycji. Była to biblioteka Ramzesa Tebeskiego w Tebach się mieściła. Budynek wzniesiony przez Ramzesa II, który widzimy przy jego żona przyjęła Mojżesza, obejmująca 20 tysięcy tomów. To wszystko było do dyspozycji Mojżesza, każdej chwili mógł wchodzić, ze wszystkich wiedzy egipskiej tych tomów mógł czerpać wiedzę, to było do niego dostępne. I stąd czerpał tą wiedzę egipską, a apostoł Paweł później nawet to nazwał wielkimi skarbami egipskimi. Jak czytamy w liście do Żydów w 11 rozdziale, a 24-26 wierszu mówi tak. Wiarą Mojżesz, będąc już dorosłym, zabraniał się być zwany synem córki faraonowej. Tak matka wpoiła, że przepych, że wszystko, które nie do niego było, słudzy, kłanianie się tych sług, wszystko widzimy było noszone jego na rękach, na lektykach go noszono, ale jego to nic nie zadowalało, nie zbraniał się nazywać synem córki Faraonowej. Mój tak za większe pokładając, raczej sobie brawszy złe rzeczy cierpieć z ludem Bożym, niżeli doczesno mieć z grzechu rozkosz. Za większe pokładając bogactwo na skarby egipskie w porąganiach Chrystusowi, bo się oglądał na odplatę. Apostol Paweł nazwał, że to było wszystko skarby egipskie. Wiedza dostępna dla niewolnika. Dla czegoś to było nigdy niedostępne, a to było wielkim skarbem. My jako dzisiaj ludzie wolni i mamy dostęp do wszystkiej nauki, prawda? Tak samo każde dziecko rodzące się w Polsce ma prawo do nauki, do wszystkiej wiedzy. I uważamy za wielkie skarby. Dzieci widzimy dzisiaj bardzo dużo ludzi jest z wyższym wykształceniem. Ale obraźmy sobie tamten czas, gdzie była ciemnota, przesąd, gdzie większość, 99% nie miało ni czytać, ni pisać, a Mojżesz teraz zdobywał najwyższe skarby egipskie. Biblia nic nie wspomina, ale znając wiarę zaszczepioną Mojżesza, z tych pomiędzy 20 tysięcy tomów, które tam było w tej bibliotece, Mojżesz często sięgał ręką, ale brał te tomy, które opisywały ziemię chananejską. Sąsiednie kraje, graniczące z Egiptem, na wschód od Egiptu, a tam właśnie była ziemia Chanaana. To go interesowało, bo właśnie od matki się dowiedział, że tam jest ich ojczyzna, tamtędy chodził ich praojciec Abraham, i tam było powiedziane, że ta ziemia będzie kiedyś ich. Po ukończeniu uniwersytetu w aparacie egipskim Mojżesz zajmował już poważne stanowiska. Jako człowiek wykształcony zajmował poważne stanowiska. Był nawet wysokim dowódcą armii egipskiej. Według Flawiusza, historyka żydowskiego, że pewnego razu Etiopczycy, leżący na południe od Egiptu, dzisiejsza Abysynia, najechali Egipt. I wtedy to wyrocznie kapłani egipscy doradzili faraonowi, żeby dowództwo zostało oddane w ręce Mojżeszowi nad armią. Mojżesz pokonał nieprzyjaciela, zabierając jedno miasto po drugim i w taki sposób Egipt został uwolniony. Z tej wyprawy powrócił jako najpopularniejszy człowiek w całym jej kraju. Poznał gruntownie słabość i siłę narodu i faraona. Przed Mojżeszem otwierała się perspektywa być poważanym, zajmować wysokie stanowisko, a może nawet i tron egipski, jak mówimy. Przez cały czas, w jaki sposób od czasu do czasu jednak z matką miał ten kontakt z rodziną pokryjomu, będąc już człowiekiem wykształconym, człowiekiem wolnym, jemu wolno było wszędzie zajść i myślę, że może chociaż niejawnie, ale gdzieś pokryjomu, łączy się ze swoją rodziną. I tak minął pierwszy okres 40-letni tego męża Bożego. Przechodzimy do drugiego okresu. Mając już pełnoletność, wykształcenie sławy i doświadczenie w aparacie egipskim, uznał, że nadeszła pora, by ulżyć uciemiężonym ze swojego narodu, żeby już dalej nie mógł się patrzeć na to krzywdę, bo ilekroć brał do ust jedzenie, ilekroć widzimy, odpoczywał sobie na miękkiej poduszce, a wspomniał, że jego naród cierpi głód, jego naród jest maltretowany, to z tym wszystkim nie mógł się pogodzić. Dlatego też widzimy, czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale, od 11 wierszu i dalej mój tam. I stało się za onych dni, gdy urósł Mojżesz, że wyszedł do braci swej i widział ciężary ich. Obaczył też męża Egipczanina, który bił jednego Hebrajczyka z braci jego. Obejrzawszy się tam i sam, kiedy nikogo nie widział, kiedy tylko było ich tych trzech osób, on, Egipczanin, który był, i Żyd, który był maltretowany. Gdy widział, że nikogo nie ma, zabił Egipczanina, zagrzebał go w piasek. A wyszedłszy zaś dnia, którego ujrzał, Oto dwaj mężowie Hebrajczycy wadzili się i rzekł onemu, który krzywdę czynił. Czemuż bijesz bliźniego swego? Ale mu odpowiedział, któście postanowił książęciem i sędzią nad nami. Albo ty mnie myślisz zabić, jakoś zabił Egipczanina i zląkł się Mojżesz i rzekł. Pewnie się ta rzecz wyjawiła. Usłyszał wtedy Faraon tę rzecz i szukał zabić Mojżesza, lecz Mojżesz uciekł od twarzy faraonowej i mieszkał w ziemi madiańskiej, a przybył opisane dokładnie ze szczegółami, z detalami, to by zajęło tyle, widzimy, takie księgi wielkie były, że nie bylibyśmy w stanie ani nigdy ich przeczytać, ani nigdy ich zgłębić. I tutaj jest opisane, że kiedy Mojżesz, już posiadając wykształcenie, zajmował wysokie stanowiska w aparacie egipskim, jak powiedzieliśmy. No i teraz, kiedy zobaczył tych uciemiężonych, chciał im przyjść z pomocą. A najlepszy przykład, że jestem przywiązany, żeby oni zobaczyli, że ja nie, mnie nie ciągnie Egipt, ja absolutnie mnie nie ciągnie Faraon ani nic. Ja jestem z wami całym sercem i duszą. I zobaczył krzywdę, jaki Egipczanie zadawał Izraelowi, to wtedy stanął w obronie i zabił jego. Myślał, że to się będzie tajemnicą. Że być może tylko pomiędzy tym narodem po cichu jędrujem powie, wiecie co, Mojżesz jest z nami. Ten, któremu się myśleli, że on zdradził nasz naród, który widzimy był wychowany u córki faraonowej, nie on jest za nami. Ale rzecz się całkiem inaczej. Opis jest bardzo krótki. Nikt poza prześladowanym Hebrajczykiem tego nie widział. Myślał, że naród będzie umiał zachować tajemnicę. Mojżesz nie zląkł się, że tylko zabił Egipczanina. Chociaż tutaj czytamy, że zląkł się Mojżesz. I powiedział, pewnie ta rzecz się wydala do faraona i faraon mnie teraz zabije. Wyobraźmy sobie, bracia, co to znaczy się. Egipczanin jakiś tam, który maltretował Żyda. Co to znaczy się wielki urzędnik egipski, syn faraona, córki faraonowej, który by tam się bał zabić jakiegoś Egipczanina, powiedziałby, że należało mu się zabicie i nawet by nikt tego nie brał poważnie pod uwagę. Mojżesz się nie bał tego, co on dokonał, a żeby ktoś tu od razu mnie nie posądzał, że ja kwestionuję Pismo Święte, to chcę przeczytać, że to nie ja tak mówię, tylko mój święty apostoł Paweł. W liście do Żydów w 11 rozdziale, a 27 wierszu mój tam. Wiarą opuścił Egipt, nie bojąc się gniewu królewskiego. Nie, nie. Bo Jakoby widział niewidzialnego i mężnie sobie poczynał. Nie bał się Mojżesz twarzy faraonowej. Nie bał się tego, co on zrobił. Absolutnie się nie bał. Tylko wiarą opuścił, że dalej tu nie mogę być. Czy prędzej, czy później temu narodowi zechce przyjść z pomocą. A naród nie jest przygotowany. I gdy się faraon dowie, że ja czynię jakiś ruch powstańczy, czy coś podobnego, to na pewno tego się bał. Tego by faraon nie popuścił. Ale żeby tylko zabić jednego Egipczanina, to Mojżesz jeszcze tego nie bał. Lecz ten naród jest przygotowany do wolności. I czy prędzej, czy później faraon się dowie, że Mojżesz szykuje wolność narodowi i to będzie płodem, że przecież faraon, że przez faraona zostanie zabity. Wiara popchnęła go do opuszczenia ziemi egipskiej. Nie mogę, nie chcę, mógł się jeszcze cofnąć. Mógł, widzimy, wrócić i nawet gdyby nawet faraon coś ścigał, to by powiedziałby, żałuję tego, zostało mu podarowane. Poważna osobistość w państwie egipskiej, co tam za zabicie jednego Egipczanina, chociażby był jakimś urzędniczyną. Ale tutaj pamiętajmy, drodzy braterstwo, Mojżesz powiedział, nie mogę, żeby mnie się podzielo dobrze, a mój naród niewolę cierpiał, nie mogę. I ta wiara popchnęła go do opuszczenia ziemi egipskiej, że nie mógł patrzeć na krzywdę swego narodu, a przecież on nie jest w stanie jemu dopomóc, co ja im teraz pomogę. Nie mogę im nic pomóc, ja nie mogę się patrzeć na krzywdę uciemiężonego narodu. Że może łatwiej będzie, kiedy ja opuszczę granice egipskie i teraz poza granic egipskich ja będę kierował tą pracą wyzwoleńczą. Być może, że ja teraz będę wolny od faraona, faraon nie będzie mnie ścigał, bo w innym kraju się znajdę, a tu jednak powstanie jakaś myśl do wolności i nawiążę ze mną łączność i spoza granic będę kierował jakby można powiedzieć, tą rewolucją. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że wszyscy ci, które jakiekolwiek rewolucje prowadzą, wszyscy ci przywódcy zawsze znajdują się gdzie? Za granicami danego państwa. No bo wiedzą, że tu by na pewno byli aresztowani, a nawet by byli skazani na karę śmierci. I to ta wiara silna, że może być, że ja stamtąd pokieruję tą walką wyzwoleńczą, popchnęło Mojżesza do opuszczenia granic Egiptu. Ale znów się ciśnie pytanie, czemu nie uciekał na zachód Egiptu? Czemu nie uciekał na południe? Czemu nie uciekał do dzisiejszej Libii, Mauretanii czy Etiopii? Czemu tam nie uciekał? Tylko uciekał na wschód. Uciekał na wschód, bo wiara popychała go, by znaleźć się najbliżej tej ziemi obiecanej. I tak zatrzymał się w ziemi madiańskiej, na Puszczy Synajskiej. Uczucie krzywdy w Mojżeszu już tak było głębokie, że nie mógł się nigdy patrzeć, jeżeli jeden drugiemu ktoś krzywdę czynił. Tak był ten wszystkim przyjęty, krzywdę dla biednych i prześladowanych cały czas było w nim. Był pełen litości, bo gdy siedział koło studni, a pasterze odganiali córki Jetra kaplana, to Mojżesz stawił się w obronie, odpędził pasterze i napoił owce, jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w drugim rozdziale od 15 wierszu, od 16 i dalej mój tam. A kaplan madiański miał 7 córek, które wyszedłszy czerpały wody i nalewały do koryt, aby napoiły trzody ojca swego. A przyszedłszy pasterze odganiali je, wtedy odstawszy Mojżesz obronili i napoił bydło ich. A gdy się wrócili do Reguela ojca swego, że czemuście dziś tak prędko przyszli, no i dopiero zdali relację, że jakiś człowiek Egipczanin, wyobraźmy sobie bracia, ucieknąć do obcego narodu, a jeszcze stawać co? Do walki z pasterzami. Sam jeden człowiek, ale widzisz, że się robi krzywda. Biedne dziewczyny, bezradne, pleć zawsze, jak mówimy, słabsza, a ci odganiają i sami widzimy poje sobie owce. Widział tą krzywdę, niesprawiedliwość. Nie dość, że w Egipcie tyle niesprawiedliwości jeszcze tu. Odpędził tych pasterzy i napoił owce i ci jakby nigdy nic, być może podziękowali i odeszło sobie spokojnie do domu. Ale to zdziwiło nawet tego kaplana. Co się stało, że dziś tak szybko poruciliście z pola, owce już napoiliście? Czy może owce nie były pojone? Ależ tak, siedział jakiś człowiek, Egipcjanin, i ten odegnał pasterze i napoił nasze owce. Czemu żeście go tak zostawili? No oczywiście Mojżesz znalazł się w tej chwili, w takim sposobie znalazł się w gościnnym domu, gdzie został bardzo mile przyjęty w domu Jetra kaplana. Spośród 7 córek pojął sobie jedno za żonę, której na imię było Zefora. Myślimy, że szlachetny kaplan, który był Madianitą, wiele dopomógł Mojżeszowi do poznania jednego prawdziwego Boga, bo jest powiedziane, że był kaplanem. Bo pamiętajmy, drodzy braterstwo, chociaż naród to już był, nie łączył się z narodem izraelskim, ale Madianici poszli od Abrahama. Jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 25 rozdziale od 1 wierszu mój ta. Potem Abraham pojął drugą żonę, której imię była Ketura, która mu urodziła Zamrama, Joksana, Madana, Midiana i Zboka i Suacha. Midiana i z tego postawili Madianici, z tego Midiana. To co ktoś by powiedział, cóż wielkiego, skąd ten Jetro znał o prawdziwym Bogu? Myślimy, że Abraham swoją wiarę, którą silno posiadał, wiarę by nazwany został ojcem wszystkich wierzących. Przelał tak samo i w swoje dzieci, nie tylko w Izaaka, nie tylko w Ismaela, ale tak samo w te dzieci, które poszły i z Ketury, bo tak się nawet o nim wyraził sam Bóg. O Abrahamie, kiedy czytamy pierwszej Mojżeszowej, w 18 rozdziale 17-19 wierszu mój tam. Wtedy rzekł Pan, Izalia zataje przed Abrahamem to, co mam uczynić, ponieważ Abraham pewnie rozmnożą będzie lud wielki i możny, a w nim będą blagosławione wszystkie narody. Znam go bowiem, że on to nie zataje, przetoż przykaże synom swoim i domowi swemu po sobie, aby szczegli drogi pańskiej i czynili sprawiedliwość i sąd aby przywiódł Pan Abrahama, co mu powiedział, że on to przekaże synowi swojemu. Wiara Abrahama była nawet znana pomiędzy sługami w tym domu abrahamowym. Wszyscy tą wiarę uznawali, którą znał Abraham, a tak samo ta wiara była chojona i w tej dzieci, które później w starości mu się urodzili, z Ketury, i tak samo już Madianici, być może z zupełności Boga dobrze nie znali, ale Żydzi w tym czasie dokładnie go nie znali. Ale w każdym razie wyznawali jednego prawdziwego Boga i myślimy, że ten Jetro bardzo dużo dopomógł Mojżeszowi do poznania prawdziwego Boga. Mojżesz dobrowolnie obrał sobie zawód pasterski. Przecież jako człowiek wykształcony mógł było snów znaleźć, widzimy, znaleźć się w jakimś, prawda, aparacie madiańskim. Mógł było piastować tak samo jakieś wyższe stanowisko lub coś podobnego, chociaż może nie najwyższe. Mojżesz to wszystko zataił, ale obrał zawód pasterski. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, że jeżeli są zawody, to pomiędzy tych różnych zawodów stopniowanie od najwyższych do najniższych, to powiedzieliśmy, że najniższy to jest zawód jaki? Pasterski. No gdyby Mojżesz obrał chociaż zawód rolnika, czy jakiś inny, na pewno i pod tym względem posiadał wiedzę, czemu obrał zawód pasterski? I to obrał dobrowolnie, nie był narzucony przez Jetra. Myślę, że dobrowolnie ten zawód obrał. Po pierwsze, by tym zawodem łączyć się ze swoim narodem, bo przecież moi ojcowie to niczym innym nie byli, tylko byli pasterzami. Ja wszystko porzucę. Dla mnie sława egipska nic nie ma znaczenia. Ja chcę zobaczyć, chcę się wczuwać w psychikę moich ojców. Jak oni żyli w namiotach. Jak oni postępowali, jak oni pasali te trzody. Jak oni się z Bogiem łączyli, a że Pan Bóg im się objawił. Być może i do mnie przyjmuj ten sam Pan Bóg. I to popchnęło Mojżesza, żeby się obrał zawód pasterski. Drugie, by wspominać sobie na swoich ojców. Bo jak już powiedzieliśmy, może tylko jeszcze odczytamy, że tak się sprawa przedstawiała. W pierwszej księdze Mojżeszowej w 46 rozdziale od 31 do 31 do 34 wierszu mój tam. Zatem, że jak Józef do braci swej i do domu ojca swego pojadę, a opowiem faraonowi i rzekę mu: bracia moi, dom ojca mego, którzy byli w ziemi chananejskiej, przyjechali do mnie. A ci mężowie są pasterze czór, bo się bawili chowaniem bydla. Przeto owce swoje, wolę swoje, wszystko, co mieli, przywiedli. A tak, gdy was przyzowie w parę, spytacie, czym się bawicie? Jaki jest was załóg? Odpowiecie, pasterze byli za twoje dzieciństwo naszego, aż dotąd i my, i ojcowie nasi, a to dlatego, byście mogli mieszkać w ziemi głosem, bo obrzydliwości Egipczanom jest wszelki pasterz bydła. To już było najniższe zdanie. Dlatego przeciwieństwem do tych chwały egipskiej, do tego, co miał, do tych bogactw i skarbów egipskich, pomyślał sobie Mojżesz, będę pasterzem. Poniżę się aż tak daleko. Stawiłbym tylko dla was, młodzieńcy. Tak samo panienki, czy bylibyście w stanie, gdyby tak przyszło się umilować naród, braci i sióstr, i gdyby nam przed wami stanęło wysokie wykształcenie, stanowisko i wszystko, ale trzeba było się wyrzec braci, prawdy, Ewangelii Chrystusowej, czy bylibyście w stanie poczynić tak, jak myślę. O swoich zamiarach i swoim wykształceniu nic nie powiedział do Jetra i Jetro do ostatniej chwili nie wiedział, kim był Mojżesz. Pasając trzodę, poznałem topografię terenu, gdyż myślał, że kiedyś to może się przydać. Rozmyślał o Bogu, o Jego potędze, o boskich obietnicach, widział surowość natury, poznał nicość sławy, wykształcenia i to jest niczym wobec wszechmocy Bożej. Życie na łonie natury zawsze skłania do refleksji, do czci Boga, do pieśni, do modlitwy, tylko do tego puszcza łono natury, surowość tej natury skłania do tego, żeby Bogu oddawać cześć i chwałę. W tym okresie czasu, drodzy braterstwa, To, co w każdym jednym sercu każdego dziecka Bożego jest. A może dzisiaj niektórzy tak za daleko się posunęli, żeby liczyć i liczyć. A bracia, jak myślą, że Mojżesz liczył czy nie liczył? Nie tylko, że pasał trzody, ale obliczał sobie to, co kiedyś Pan Bóg powiedział. Jak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej, w 15 rozdziale, a weźmiemy sobie od 13 wierszu do wierszu 16, mówi tak. I rzekł Pan do Abrama, wiedz wiedząc, iż gościem będzie nasienie Twoje w ziemi cudzej, i podbijaj, i w niewolę otrapię je przez 400 lat. A wszakże naród, on któremu służyć będę, ja sądzić będę, a potem we mnie dostanę z majątnością wielką. Ale ty pójdziesz do ojców twoich, pokoju i pogrzebion będzie starości dobrej. W czwartym pokoleniu tu się zaś wrócą, bo jeszcze nie wypełniła się nieprawość Amorejczyka, aż do tego czasu. 400 lat! Liczył, rzeczywiście właściwy jest czas na uwolnienie tego narodu. Kiedy liczył sobie po pokoleniach, w czwartym pokoleniu się nazad wrócą. Pokolenie pierwsze Izaaka po Abrahamie. Jakub przeszedł już do historii. Ojciec, Lewi, dziadek nasz, Amram. Czyli wszystko wskazuje, że jest właściwy czas na uwolnienie narodu izraelskiego. Lecz gdy wieści z Egiptu nie nadchodziły, gdy naród nie, się nie organizował, lata upływały. Mojżesz i z tym się już pogodził, że jedynie jego rolą w tym życiu będzie pasienie owiec. Przez te 40 lat uczył się pokory, uniżoności, poddania się Bogu, spoglądał zawsze na Boga i postanowił sobie, że już nigdy bez woli Bożej sam nic podejmować nie będzie. Bóg go nauczyło pierwszy raz, bez Boga chciał uwolnić naród izraelski, a to się nie dało. Życie samotne, surowy tryb życia, jak powiedzieliśmy, i warunki na łonie natury w dalszym ciągu nastrajały Mojżesza do szlachetnego, świętego życia. Często Biblia mówi, że Kościół miał uciekać gdzie? Na pustynię. Bo i czytamy objawienie, 12 rozdział, a w 6 wierszu to jest powiedziane, że tam niewiasta uciekła na pustynię. Jak czytamy objawienie, 12 rozdział, a 6 wiersz mówi tak. A niewiasta uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce od Boga zgotowane, aby ją tam żywione przez nie 1260. Puszcza. Jak już powiedzieliśmy, tam można w każdym jednym tym usłyszeć głos Boży. Tam każdy krzak, każdy śpiew ptaka, wszystko przemówi, że istnieje Bóg, i tak przemawiało do Mojżesza. Jan Chrzciciel, który wielkim był prorokiem, też się wychował na puszczy. Jezus po chrzcie udał się na puszczy. Dlatego też apostoł Paweł do nas apeluje, że bracia, wy, poświęceni, które uwierzyliście w Chrystusa, to czytamy w liście do Żydów w 13 rozdziale, a od 11 do 13 wierszu to. Albowiem bydlą, które w krew była wnoszona za grzech do świątnicy przed najwyższego kapłana, tych ciała palone bywają za obozem. Dlatego Jezus, aby poświęcił lud własną krwią, za bramą cierpiał na puszczy. Wynijdźmy tedy do Niego za obóz, nosząc urągania Jego. Wielkie aglomeracje, wielki zestaw, to jest miast, wielkie miasta nie nastrajają duchowo. Pęd, praca, nerwowe życie, brak jest refleksji i nie ma czasu rozmyślać o Bogu. To też nieraz pomiędzy innymi, prawda, pamiętamy, drodzy braterstwo, rzeczami, które apostoł Paweł powiedział, że ostateczne dni nastaną czasy trudne. Bracia różne rzeczy wspominają, ale tak samo jeszcze bym dodał do tych trudności nasze życie miejskie, które nas nie nastraja bardzo do Boga, ani ludzi nie nastraja. Lecz jedynie nie puszcza, tam gdzie rządzą surowe prawa natury. Tak rozmyślając, niejednokrotnie o tym wszystkim Mojżesz rozmyślał, doszedł do końca drugiego etapu, drugiego 40-letniego etapu. Bardzo by się czas nas przyciągnął, to też przerwiemy to może. A jeżeli Bóg kiedyś zastanawiali nad naszym rozpoczętym tematem. W poprzedniej godzinie przeszliśmy dwa etapy życia Mojżesza.
kiedy był nad łodziem faraonowym i kiedy pasał owce u Jetra, to jest swojego teścia Jetra Madryńskiego, kaplana Madryńskiego. A teraz postąpimy do trzeciego okresu. Trzeci okres w życiu Mojżesza rozpoczyna się wtedy, jak czytamy w Ojczyzny Mojżeszowi w trzecim rozdziale, zaraz od pierwszego wierszu my tam. A Mojżesz spadł sobie Jetra świekra swego kaplana Madyńskiego i zagnął sobie na puszczą, a przeszedł do góry Bożej Chory. I ukazał mu się anioł pański w płomieniu ognistym w pośrodku psa i widział, a on tak jest gorzał ogniem, a on też nie zgorzał. I że wtedy Mojżesz pójdę teraz, a oglądam to widzenie wielkie, czemu ten pierś nie zgorę? Od tej pory rozpoczyna się trzeci okres w życiu Mojżesza, to będzie okres wielkiego wodza, który prowadzi naród izraelski. Rozpoczyna się właśnie od tego czasu, kiedy pasając trzody Jetra zobaczył pierś gorący. Kraja gorący, zjawisko to jest naturalne. Gdyż tam słońce piecze bardzo, to też nic dziwnego, że trawa jest sucha, nieraz ptaki są posmą i dlatego bardzo łatwo o ogień. Nie w tym wypadku nie było to zjawisko naturalne, gdyż było nadnaturalne, bo ten pies gorzał i nie zgorzał. Może dużośmy słyszeli, nieraz bracia mówili, ale ja sobie pozwolę stawić się czasu do czasu pytania, bo jeżeli bracia mną mogą dysponować, to ja troszkę i braćmi będę, tak czy nie?
Jaki to był pies?
Dlaczego on?
Dlaczego, że się
skończył? Tak, prawdopodobnie dochodzimy do wniosku, że był to krzew winnicy. Chociaż Pismo Święte nie mówi. Lecz Pismo Święte jest tak napisane trochę tu, trochę ówdzie, szukajcie. A jeżeli będziemy szukali trochę tu, trochę ówdzie, to nam się stanie jasne. Jaki właśnie to był pierś, jak już powiedzieliśmy, to jest prawdopodobnie był jakiś czak winogron, bo później naród izraelski często był przyrównany do winnej macicy. I często właśnie ten naród był do tego przyrównany, jak czytamy proroka Ozjasza 9 rozdział, a 10 wiersz. Mój tak, znalazłem Izraela jako jagody winne na puszczy. Wiedziałem ojców wasze jako pierwszy owoc figowy na początku ich. Ale oni poszli za walce górę, a oddali się tej obrzydliwości, przecież będą obrzydlymi, tak jako im się upodobało. Czyli tutaj prorok mówi proroczo o narodzie izraelskim, że mówi tak samo proroczo, tak samo jak znalazłem na pustyni, mówi Izrael jako jagody winne. I jak już powiedzieliśmy, często Izrael był przyrównany do winnicy, do tych jagód winnych, to też nic dziwnego, że to później było to wzięło symbolem tego narodu izraelskiego. A przecież w tym gorącym krzaku Pan Bóg chciał pokazać, że ten naród taki jak jest, jak ten pierś. On dzisiaj znajduje się w niewoli egipskiej. On jest bezradny i zresztą to drzewo, tylko krzak, to nie drzewo, ale krzak. Później prorok mówi, my te wersety będziemy czytali, że to można właściwie z niego uczynić. Ani mój nie nadaje się na budulę, ani nawet żadnego kołka z niego nic nie można zrobić, tylko jest to pierś, który gotowy jest, przygotowany do owocu. Dlatego często ten naród był pokazany w innym krzewie. Na drzwiach świątyni, później kiedy była zbudowana świątynia Herodowa, było to coś pięknego, zabyte w starożytności. Do tego stopnia, że jak sobie zdajemy sprawę, bratersko, że kiedyś przyszli Żydzi do Pana Jezusa i powiedzieli, zobacz Panie, jaka to piękna budowa, to apostolowie nas zwrócili uwagę. A Chrystus Pan powiedział, zaprawdę powiadam wam, że przyjdzie taki czas, że nie zostanie kamień na kamieniu z tego wszystkiego, co zostało zbudowane. I pamiętamy, drodzy braterstwo, że tam na tej dziakiej świątyni był piękny krzew wyrzeźbiony. A winogrona to było tak wspaniale duże, a w środku były, widzimy, złote, a w środku były drogie kamienie to pestki. I Chrystusowi Panu naszemu posłużył ten pierś, który był krzak na tych dziach, że później powiedział, jam jest krzew winny prawdziwy, a wyście latorośli. Że naród izraelski ten krzak reprezentował i oni później nawet mieli jako za emblema, jako za piękny wzór, co przedstawiało ich, a później Chrystus Pan to powiedział, że Kościół właśnie przyrównany do takiego krzewu winnego. Psalmista dalej w 80. psalmie, a 9. wierszu tak powiedział. Tyś macicę wino z Egiptu przeniósł, wyrzuciłeś pogan, a wsadziłeś ją. Tak samo prorok Ezechiel, to cośmy już wspominali, my te wersety tylko sobie odczytamy, żeby czasami braterstwo nie mieli wątpliwości, chociaż dosłownie nie będzie nigdzie napisane, że to był taki krzak winny, ale że on był symbolem narodu izraelskiego i często właśnie symbolicznie ten naród był tak nazywany. Czytamy prorok Ezechiela w 15 rozdziale od 2 wiersza do 6 mówi tak. Synu człowieczy, cóż jest drzewo macicy winnej przeciwko wszelkiemu innemu drzewu? Albo przeciwko naturocznom drzewa leśnego? I zależać mu z niego drzewo urodzenia czego? I zależać mu z niego urodzenia czego? Oto w drugim podanie było na sprawienie. Do końca jego ogień sprawi, a pośrodek jego gore, a że się na co przyda? Oto póki było całe, nic nie mogło być z niego urobione. Dopiero gdy je ogień sprawił, a spaliło się, na nic się więcej nie przyda. Przecież tak mówi panujący Pan. Ja to jest drzewo macicy między drzewami leśnym, którym podał ogniowi na sprawienie, takim podał obywateli jerozolimskim. Czyli tutaj, drodzy braterstwo, Bóg chciał pokazać przez ten krzew, gorący, który gorzał, a nie z niemu spalić się, naród izraelski, który znajdował się w niewoli egipskiej. Naród bezradny, ale naród, który miał kiedyś przynieść owoce. I teraz Mojżesz, patrząc się to zjawisko już nadnaturalne, bo dłuższy okres czasu się patrzył, a ono się nie spali, ten kierz, to podszedł bliżej i wtedy, kiedy postarał się zbadać tą sprawę, to zjawisko na miejscu, co by to wszystko znaczyło, to usłyszał do siebie głos: Mojżeszu, Mojżeszu, zuj obuje twoje, bo ziemia ta, na której te swoje święta jest. Czyli odłóż twoje wszystkie ziemskie sprawy, odłóż owce, odłóż zawód pasterski, a tak samo pozostał na swoje rodziny i wszystko, tu gdzieś się już żył, korzeniłeś się, bo 40 lat, to na pewno człowiek się z otoczeniem żyje, a teraz trzeba iść dla sprawy pańskiej. Wtedy to Bóg opowiedział mu o trafieniu Izraelitów, że pomarli ci, co czekali na jego życie. Już je dzisiaj nie ma. Ty pójdziesz i oprowadzisz naród izraelski. I wtedy, drodzy braterstwo, Mojżesz się wymawiał, że jest przecież ciężkich ust, że ja przecież nie mogę. Ale jak czytaliśmy, dzieł apostolski święty Szczepan, który dobrze znał historię Mojżesza, to tak o Mojżeszu powiedział. I wyćwiczony jest Mojżesz wszelkiej mądrości egipskiej, a był możny w mowach i w uczynkach. A tutaj przed Bogiem tłumaczy się, że ja jestem ciężki chłop. Jak ja, Panie Boże, pójdę, przecież ja się jąkam. Ja nie mogę dobrze słowo powiedzieć. Jakbyśmy teraz mogli zharmonizować te dwa wiersze? A wiemy, że Pismo Święte nigdy przeciwko sobie nie mówi, tylko żeby jakoś logicznie umieć ustawić. Święty Szczepan mówi, że był możny w mowach i w uczynkach, a później on sam mówi, przed Bogiem się tłumaczy, ja jestem ciężkich ust, ciężkiego języka, dlatego nawet Pan Bóg jest powiedziany, rozgniewał się. Czy ja nie wiem, czy to nie Bóg uczynił człowieka, kto uczynił niemego, ciężką mową człowieka i żali to nie ja Pan? Czy ja nie wiem, że twój brat Aaron jest umowny i on ci będzie za usta? Jak byśmy mogli to zharmonizować, bracie ziemiński? Że w jednym mówi, że był ciężki w ust, a drugi mówi, że był krasnym w mowach, uczynkach. Dla niego to nie jest trudno.
Tak, ja myślę, że wtedy, jak on był na wodzie faraonowym, to wtedy nie miał żadnych trudności z umową. Ale 40 lat, ktoś tak powiedział, że 40 lat, jeżeli ktoś był odizolowany od cywilizacji, to się staje trudnym analfabetą.
Tak, tak, drodzy braterstwo. Że prawdopodobnie, znów mówimy nie 100%, ale prawdopodobnie 40 lat nie używając wykształconego języka egipskiego, tym językiem on się nie posługiwał. To też zapomniał dosłownie wyrażenia egipski, zapomniał tego języka, a tak samo zdało sobie sprawę, że jeżeli pójdzie przed faraona, przed ludzi wykształconych, ja 40 lat, człowiek nie mając nic wspólnego z cywilizacją, człowiek, który żyje na łonie natury przebywa, Jak ja pójdę, ja jestem ciężki chust. Ja nie będę umiał się wysłowić. Ja się będę jąkał, będę się zacinał. Zresztą ci, którzy język obcy znają, a gdyby dłuższy czas nie używali, to sami będą zobaczyć, że trzeba zawsze tym językiem na co dzień, bo inaczej zapominamy języka. I dlatego prawdopodobnie to było to, że Mojżesz się tłumaczył, że jest ciężkiego języka, że ten język wykształcony, język egipski, niektórego nie używał przez 40 lat, dla niego stał się językiem trudnym, trudnym do wyrażenia, wysłowienie się, co chciał powiedzieć. I wtedy to Bóg przez anioła powiedział, że nim będzie Aaron. Na dowód, że posyła go Bóg, to będzie mógł uczynić trzy znaki. Pierwszym takim znakiem, że Mojżesz był posłany, że z Bogiem rozmawiał, bo nawet później mówi tak, Panie Boże, jak ja pójdę, jak ja przekonam naród izraelski, a zawsze jemu przed oczyma było to ostatnie wydarzenie, że chciał pomóc im, a oni go odtrącili od siebie. I pamiętajmy, drodzy braterstwo, że jeżeli komuś chcemy coś dobrze uczynić, a ktoś nami zlekceważy, otrąci nas, to później czujemy jakby taką depresję. Czujemy, że po prostu, no nie wiem, jak jeszcze raz nam się do niego przybliżyć. I to Mojżesza przez całe 40 lat gnębiło, a tym bardziej wtedy, kiedy go Pan Bóg posyłał. Jak ja pójdę? Przecież powiedzą, że ty sobie wymyślał, Mojżeszu. Chcesz być łodzem nad nami? Chcesz nad nami panować? Ty sobie myślisz, żeś widział Boga. Jest się palił, nie spalił się. To jest coś takiego, co i po prostu nie do wiary. I wtedy Pan Bóg dał mu takie trzy znaki. Pójdziesz i uczynisz przed nimi trzy znaki. Pierwszy znak był taki, że wystarczy mieć tylko laskę pasterską. Bo nawet się Mojżesz wyraża takimi słowami, ale z czym ja pójdę, jak ja jestem pasterzem? Wystarczy mieć tylko laskę pasterską. I co masz w ręce twojej laskę? Rzuć tą laskę i wtedy ta laska obróciła się w węża. Mojżesz nawet uciekał przed tym wężem, ale Pan Bóg mówi, nie bój się go, on ci nic złego nie uczyni. Chwytaj jego tylko nie za głowę, ale go chwytaj za ogon. I kiedy chwycił za ogon, znów ręce zobaczą swoją własną laskę. Tą, z którą się nigdy, będąc pasterzem, nie rozstawał. Co Pan Bóg chciał powiedzieć przez tą laskę? Że jeżeli się, gdy się ma boskie posłannictwo, to za jej pomocą będzie zdolny prowadzić naród Izraela. Ta laska miała przypominać, że ich ojcowie byli gośćmi, przychodniami. Pójdziesz z tą laską i pokażesz przed nimi taki znak cud. Dlaczego laskę? Może ktoś by stawiał pytanie. Tak samo i Mojżesz. Że przecież ty im przypomniesz, ich ojcowie byli tylko gośćmi, przechodniami. Ja ich nie posłałem do Egiptu, że to wiecznie mieli przebywać. I tak samo nawet kiedyś się wyraził wasz ojciec, patriarcha Jakub, jak czytamy w 1 Mojżeszowi 32 rozdziale, a dzisiaj on w tym wierszu mówi tak. Mniejszym jest i wszystkie zmiłowanie i niż wszystka prawda, którąś uczyni sługą Twym. Abym tylko o lasce mojej przyszedłem ten Jordan, a teraz mam dwa kupce. Wtedy, kiedy Jakub wracał od Labana, a wiedział, że się ma spotkać ze swoim bratem Ezawem, a zdawał sobie sprawę, jakie może być to spotkanie, bo słyszał jeszcze w uszach jego brzmiały te słowa, niech to tylko ojciec mój umrze, a ja się z Jakubem rozprawię, dlatego, że mnie dwa razy oszukał. I teraz powracając do tego znów miejsca, gdzie miał się z nim spotkać, modli się Jakub. I mówi, Panie Boże, ja jestem tak mały, mniejszy niż wszystkie Twoje zmiłowanie z litości. Ja nawet nie wiem, z jakiej racji od Ciebie otrzymuję błogosławieństwa. Przecież miałem, kiedy przekraczałem ten Jordan, uciekając ze swojego domu i siadłem do mojego teścia Labana, to co miałem w ręce? Laskę tylko. A teraz ja mam dwa chłopce i jestem człowiekiem bogatym. Tak samo Pan Bóg posyłając Mojżesza z tą laską. Nie martw się Mojżeszu, bo ta laska przypomni wam wszystkim, przypomni waszych ojców, którzy mnie służyli, przypomni, że wy jesteście tylko tymi gośćmi i przechodniami i że kiedyś stanie się inaczej, że wy wyjdziecie na wolność. Ta laska, drodzy braterstwo, kiedy Mojżesz rzucił, to miało być symbolem dla nich tam.
że kiedyś nasi ojcowie byli w ręku boskim, tak jak ta laska. Ale przyszedł czas, że kiedy widzimy, że kiedyś byli w ręce Bożej i Bóg z nimi się liczył. Lecz w tym okresie Bóg jakoby ich porzucił, kiedy oni pomarli i wy jako naród zostaliście jako przez Boga porzuceni. I tym samym stał się taki grzech, ta ciężka niewola dla was. Lecz teraz nadszedł czas, że Bóg weźmie sprawę w swoje ręce i oni będą, ci wszyscy, twój naród, wyjdą jak ojcowie, wyjdą z laskami. Wyjdziecie na wolność, tylko znów będziecie wychodzili nie z pustymi rękami, ale wyjdziecie z laskami. I tak rzeczywiście, drodzy braterstwo, się stało. Ja czytam w drugiej księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, a w 11 wierszu, to tam Mojżesz po tej ostatniej pladze tak powiedział. A kiedy spożywali baranka? A tak go wtedy pożywać będziecie. Biodra swe przepaszecie. Obuwie wasze będzie na nogach waszych. A laska wasza w ręce waszej. A jeść go będziecie spieszno, albowiem przejście jest pańskie. Że tyż wyjdziecie z laskami, bo wy tylko jesteście tutaj gośćmi i przychodniami w ziemi egipskiej. No my rozumiemy, drodzy braterstwo, że tu się kryje jeszcze głębsza myśl. Gdybyśmy teraz wzięli tłumaczenie, to jest pokazane nawet, że to włoski autorytet, ale my tylko jesteśmy koło Mojżesza i nas interesuje ta postać, żebyśmy jak najbardziej jego mogli zrozumieć. I kiedy Mojżesz szedł do narodu izraelskiego, to tam je tłumaczył, że to jest włoski autorytet, że kiedyś Adam znajdował się w włoskiej ręce, kiedy znajdował się w raju, a później nastąpił grzech, jako ten wąż, i że przyjdzie znów Królestwo Boże, że znów rodzaj ludzki powróci. Też mamy piękną lekcję w tym pokazane. Ale tam miało przekonać naród izraelski, że przecież ich ojcowie byli właśnie takimi pasterzami, z takimi laskami, Bóg się z nimi liczył, oni chodzili wzdłuż i wszerz tą ziemię chananejską, ale kiedy oni pomarli, to ich potomstwo to jakby Pan Bóg pozostawił. I to jest wynik tej niewoli. Bo nic dziwnego, Żydzi wolali do Boga. Dlaczego my jesteśmy w tej niewoli? A Mojżesz przez ten znak miał im pokazać, że to tylko chwilowo, że nadeszła taka chwila, że znów będą boskie ręce, będą znów tymi takimi pielgrzymami, wyjdą z ziemi egipskiej, tak samo jak ich ojcami. Drugim znakiem to była ręka trędowata. Że Mojżeszu, jeżeli by ci nie osłuchali tego znaku, to ich przekonasz drugim znakiem. A to pokaż rękę. Ręka była czysta. Schowaj ją do zanadrza. Kiedy schował do zanadrza, wyjął ręka trędowata. Mojżesz się znów schował jeszcze raz do zanadrza. Kiedy schował jeszcze raz do zanadrza, ręka była znów czysta. Właśnie przez ten znak znów naród żydowski miałby przekonany, tak jak ręka trędowata, podobnie ich ojcowie najsamszód byli świętymi jak ręka czysta, czystymi. A gdy oni pomarli, to oni to właśnie jako naród pokazali się grzesznymi. Służyli bałwochwalstwu, w narodzie egipskim byli. Służyli właśnie tym egipskim bożkom. Lecz nadejdzie czas, że znów będą narodem świętym, tak jak ich ojcowie, jak ta znów ręka czysta. I tak rzeczywiście się stało, jak czytamy w drugiej księdze Mojżeszowej, w 19 rozdziale, a 6 wierszu, to Pan Bóg im później zaproponował taką rzecz. Mówi tak, a wy będziecie mi królestwem kapłańskim, narodem świętym. Te są słowa, które on mówić będzie do synów izraelskich, że jeżeli chcecie, teraz jesteście grzesznymi. Bóg jako was pozostawił, kiedy ojcowie pomarli, to wy służycie obcym narodom, Bogom. Ale Pan Bóg postanowił sobie, że was wyprowadzi z tej niewoli i znów będziecie, Bóg się wami będzie posługiwał jako tą czystą ręką. Trzeci znak to była woda, która obróciła się w krew. Wziął Mojżesz wody egipskiej i wylał, i ta woda obróciła się w krew. Tutaj przez ten trzeci znak naród żydowski miał być przekonany, że do tej pory oni służyli Egipcjanom. Zarazem pili te nauki egipskie. To, co tam było nauczane ich.
Ale od tej pory to wszystko okaże się błędne jako krew, że więcej tego pić nie będą. Bo któż by chciał pić krew, jeszcze krew widzimy wylana na ziemi, krew jakiegoś umarłego. To się okaże wstrętne, że do tej pory dla nich byłoby dobre, ale od tej pory już tego więcej oni używać nie będą, ale otrzymają od Boga nową naukę. Zakon otrzymają, prawo boskie, które jest święte, które nigdy nie może być obrócone w jakieś krew lub coś podobnego. Z takimi właśnie znakami, z tym boskim poleceniem, Mojżesz pożegnał się ze swoim teściem Jetrem i wyruszył w drogę. Lecz spotkało go doświadczenie, bo anioł chciał go zabić za to, że miał syna nieobrzezanego. Zobaczmy, jak Pan Bóg pod każdym względem jest istota sprawiedliwa. Chociaż kształtowanie Mojżesza trwało 80 lat. Mojżesz o wszystkim wiedział, a jednak nie dopełnił pewnego obowiązku, kiedy znajdując się u swojego teścia Jetra, trudno nam jest powiedzieć. Jeżeli Madianici pochodzili z Abrahama, to wieczy się też nie obrzezywali, lecz Mojżesz zapomniał tego i nie obrzezał swojego syna. I wtedy w drodze anioł go spotkał i chciał go zabić. Dopiero jest powiedziane, że żona Mojżesza Zefora wzięła krzemień, obrzezała syna, a nawet powiedziała takimi słowami, że jesteś mi mężem krwi. Przez ciebie właśnie straciłabym swoje dziecko. Po spotkaniu się z Aaronem spotkali się właśnie, bo w tym okresie czasu braterstwo Pan Bóg powiedział przez swojego anioła Aaronowi, pójdziesz i spotkasz się ze swoim bratem 40 lat, któregoś nie widział. No i rzeczywiście naprzeciw sobie, kiedy spotkali się i od tej pory rozpoczęli pracę nad uwalnianiem ludu izraelskiego. Najpierw trudność była przekonać starszych izraelskich o celowości wyprowadzenia narodu izraelskiego. Bo nie było to łatwo przekonać. Wyobraźmy sobie, bracia, naród, który w niewoli się znajdował. Gdyby nawet dzisiaj tutaj ktoś przyszedł i chciałby wyprowadzić nas gdzieś. No każdy już żyje, czy też lepsze życie, czy gorsze, ma jakieś zajęcie, jakąś pracę, czy to niewola, zresztą i do niewoli nieraz można się przyzwyczaić. Ta niewola była trudna, była ciężka, ale później na pustyni mówili, że w Egipcie wcale tak źle nie było. I teraz przekonać starszych izraelskich, czy było o celowości wprowadzenia ich z Egiptu. Ale gdzie ty nas wyprowadzisz? Czy tam są narody? Narody zamieszkują tamto ziemię. Narody są silne, ale w jaki sposób? I takie różne pytania cisnęły się do starszych izraelskich. Lecz powoli Mojżesz z Aaronem przekonali starszych izraelskich. Kiedy starsi izraelscy zostali już przekonani, że jednak to jest sprawa pańska, że to, co Pan Bóg powiedział do Abrahama, to, co powiedział do Jakuba, że ja was kiedyś wyprowadzę, że widocznie nadszedł ten właściwy czas. I kiedy widzimy, już byli gotowi, że na to, co Mojżesz powiedział, zgodnie wyprowadzić, to nie taka łatwa sprawa była teraz z faraonem, który nie chciał wypuścić naród izraelski. Wobec tego przyszła większa, widzimy, od tej pory niewola. Bo zamiast Mojżesz swoją obecnością i Aaron ulżyć dla tego uciemiężonego narodu, to jeszcze przyszła większa niewola. Bo faraon zawołał i powiedział tak, oni próżnują, próżniacy są. A żeby oni nie próżnowali i nie myśleli o jakimś uwolnieniu, opuszczeniu Egiptu, to im trzeba dodać jeszcze pracy. Dodać im, żeby wykonywali większą porcję, normę zwiększyć. Pamiętajmy, drodzy braterstwo, tam gdzie jest wolność, tam gdzie ludzie może mało pracują, to myślą o jakiejś wolności większej i innych rzeczach. Człowiek, który nie ma czasu myśleć o czym innym, tylko zajęty cały okres czasu o pracy, zajęty o zdobywaniu tych środków, dóbr materialnych, nieraz pocie czoła, to na wszystko się zgadza i to już nie od dzisiaj jest wiadomo. Od dawna było wiadomo i ci, którzy panowali nad innymi, to wiedzieli, i więcej będzie się gnębić, i więcej się będzie nadawać pracy, to tym ludzie będą bardziej poddani, służyli swoim panom. trzeba było zesłać 10 plag. Te 10 plag egipskich to po kolei było takie. Jaka pierwsza plaga była? To nam powiem. No. Jordanek. Krew, która obróciła, woda, która obróciła się w krew. Woda po całej ziemi egipskiej obróciła się w krew. Kiedy Mojżesz poszedł przed faraonem, mówi, wypuść lud mój. Bo jeżeli tego nie zechcesz wypuścić, to wszystkie wody Egiptu obrócą się w krew. Także będziecie musieli kopać studnie, będziecie szukali. A kiedy tylko wykopiecie studnie, to zobaczycie i tam jest krew. I tak też się stało. Ale to uczynili czarownicy. Żyd uczynili w ziemi Gosen tak samo, że woda w ziemi Gosen obróciła się w krew. Druga z kolei to była żaba, jak to w myśli było podane. Żaby, które dokuczały pod każdym względem, wszędzie były. W mieszkania, nawet tam, gdzie sypiał sobie faraon, w jego palacach wszędzie było żab. Dlatego, że Egipczanie mieli boginię Heka, która się nazywała. I dlatego żab oni nigdy nie niszczyli, bo uważali, że to jest boginia. Boginia nawet mądrości. No bo żaba to ma takie trzy rzeczy, zalety. Napuszystość, mądrość i wieczne skrzeczenie. I dlatego tego było bardzo dużo. Do tego stopnia, że już po prostu rady stało się plagą. Co za dużo, to się wtedy staje nawet plagą. No i dopiero ta druga, właśnie kiedy przyszła plaga, troszkę zmienił faraon, ale jeszcze nie opuścił. Trzecia z kolei to była wszy. Po całej ziemi egipskiej to pełno było wszy. Do tego stopnia, że mówi, jest powiedziane, że cały piasek się ruszał. Zdawało się, że po prostu no nie ma takiego miejsca, nie ma takiej siły, żeby temu można było zapobiec. Czwarte, rozmaite robactwo, które niszczyło ziemię faraonową, ziemię egipską. Piąte, była epidemia na bydle, że bydło masowo ginęło w ziemi egipskiej. Szóste, wrzody, które były po ciele Egipcjan, wszędzie były te wrzody. Siódme, grad, który wszystko niszczył. Ósma, szarańcza, która jeszcze dobijała. Dziewiąta, ciemność, a dziesiąta, wybicie pierworodnych. I dopiero faraon się zgodził, żeby wypuścić naród Izraela. Wtedy nawet jest powiedziane, że przynaglali Egipcjanie, już się wynieście, już was mamy dosyć. Więcej myśmy strat ponieśli, niż z was mamy korzyści. Bo do tej pory wszędzie, w każdym państwie są ekonomiści. Tak samo i tam byli ekonomiści w Egipcie, obliczyli, że te straty, które się ponieśli, to i tak jeszcze szybko zostaną przez ten naród nadrobione. My im nadamy jeszcze więcej ciężary i oni to i tak zapłacą. Im się odechce, my ich nie wypuścimy. Bo kto by to darmową siłę chciał wypuścić, kiedy nie jest państwo, wtedy tylko powstaje pustynia. Każde państwo stara się, żeby jak najwięcej ludzi mieć. No niektóre państwa są już dzisiaj przeludnione, to woleliby, żeby ich już ludzie, obywatele gdzieś wyjechali za granicę, bo nie są w stanie wyżywić. Ale państwo, które w stanie jest wyżywić i dać pracę, to nigdy swoich ludzi nie opuści, no bo to jest jakaś korzyść dla danego państwa. I tak samo ekonomiści egipscy obliczyli, że jeszcze się opłaci. Jeszcze nie warto wypuścić, ale kiedy przyszła ostatnia plaga, dziesiąta, wybicie pierworodne, to nawet Pismo Święte mówi, że ich przynaglali już się wynoście. Gdy wychodzili naród izraelski, bardzo się radowali. Śpiewali, bardzo się cieszyli, radowali, że po 215 lata nieprzerwanej niewoli egipskiej, a od Abrahama, kiedy po raz pierwszy wszedł do Egiptu, minęło 430 lat, oni raz na zawsze wychodzą na wolność, gdzie staną się wolnym narodem. Drodzy braterstwo, zdajemy sobie sprawę, co to jest wolność. Myśmy przeżyli niewolę i kto znajdował się w niewoli, chociażby mu najlepiej się powodziło, to żąda wolności. Dzisiaj niektóre państwa afrykańskie, które otrzymały swoją wolność, oni dzisiaj więcej się borykają z trudnościami niż wtedy, kiedy znajdowali się pod panowaniem kolonizatorów. Ale pamiętajmy, drodzy braterstwo, to jest wolność. Lepiej suchy chleb na wolności, niż widzimy morze posmarowane, a w niewoli. Z taką radością, z takim entuzjazmem Żydzi opuszczali Egipt. Najbardziej widzimy się cieszyli, gdy Faraon z wojskiem został zatopiony. Śpiewali pieśń ułożoną przez Mojżesza. Lecz ta radość nie trwała bardzo długo, bo ona trwała krótko, bo niedługo, a przyszli do miejscowości, która nazywała się Mara, a tam były gorzkie wody i już rozpoczęło się szemranie. Przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, po co żeście nas wyprowadzili? Czy byśmy wyszli w Egipcie, nam było źle? Czy nam coś brakowało? To zobaczymy, jaka jest niewdzięczność ludzka, drodzy braterstwo. To możemy zobaczyć w tamtejszym okresie czasu i dzisiaj. Jeżeli byśmy komuś uczynili 10 razy, 100 razy dobrze, a nie tylko zobaczmy, braterstwo, czasami jest czymś, że coś źle uczynimy. Wszystko zostało przekreślone, tamto się nie pamięta, a to dopiero się będzie pamiętało. I po co żeś nas wyprowadził, Mojżeszu? Szemrali w Rafidym, kiedy wody w ogóle nie było. Tam było tylko gorzkie wody, gdzie nie można było pić, ale Pan Bóg wskazał na drzewo, Mojżesz uciął drzewo, rzucił do wody, wody się stały słodkie. No to już dziękujemy Ci, Mojżeszu, bardzo dobrze, żeś nas wyprowadził. Już więcej tego robić nie będziemy, już więcej szemrać nie będziemy. Wielki błąd popełniliśmy, ale nie trzeba było czekać długo, kiedy przyszli do Rafidym, a tam w ogóle wody nie było. To jest powiedziane, że szemrali wszyscy, a najwięcej kto szemrał, to szemrali lewici, to później udowodnimy. Szemrali właśnie brak mięsa, szemrali na manny i inne rzeczy. I takich szemrań bardzo dużo Pismo Święte wspomina, o których my nawet odczytywać nie będziemy, gdyż to dla braterstwa dobrze jest znane. Nawet chcieli ukamienować Mojżesza i Aarona i wrócić się do Egiptu. Był taki okres czasu, że postanowili sobie, znaleźli się tacy śmiałkowie, które powiedzieli, innej rady nie ma. Mojżesza trzeba ukamienować, Aarona ukamienować i wtedy sobie weźmiemy drugiego wodza, powrócimy do Egiptu i Egipczanie nam przebaczą. Bo tamci, które nas oprowadzili, oni już dzisiaj nie żyją, Egipczanie nam przebaczą. Mojżesz kilkakrotnie za tym narodem się modlił. Aż znów pewnego razu, gdy nie było wody, to doprowadzili Mojżesza do tego, że aż zgrzeszył. Żydzi doprowadzili Mojżesza, że aż zgrzeszył. Ten człowiek najpokorniejszy ze wszystkich ludzi, jaki żył przed Chrystusem Panem. Ten człowiek, który przeżył swoją szkołę, czy w Egipcie, czy tak samo szkołę widzimy na pustyni, nauczył się, rozumiał, wczuwał się w trudności tego narodu, wszystko ich rozumiał, a jednak pewnego razu jego odprowadzili z równowagi i wtedy jest zgrzeszył. Na czym polegał ten grzech Mojżesza? Otóż, drodzy braterstwo, różne nieraz myśli słyszeliśmy. Grzech Mojżesza polegał na tym, brak szacunku do Boga było pierwsze i drugie, brak wiary w Pańskie Słowo. Jak Bóg powiedział, to brakowało wiary. Bo takie podobne dwa wydarzenia było. Jedno to było Rafidem, o którymśmy wspomnieli. To jest zapisane w drugiej księdze Mojżeszowej, 17 rozdziale. Nie będziemy całości odczytywać, ale szczególnie weźmiemy sobie od 4 wierszu, od 3 i dalej mówi tak. I pragnął tam lud wody, a szemrał przeciwko Mojżeszowi mówiąc, po co żeś nas wywiódł z Egiptu, abyś pomożał mnie i syny moje? I bydło moje pragnienie. Zawołał wtedy Mojżesz do Pana mówiąc, cóż mam czynić ludowi temu blisko tego, że mnie ukamienują? I rzekł Pan do Mojżesza, idź przed ludem, a weź z sobą niektóre starsze izraelskie, laskę też swoją, któraś uderzał w rzekę, weź mi w rękę twoją, a idź. Oto ja stanę przed tobą tam na skalę w Horeb i uderzysz w skalę, a wyjmij z niej wody, które będzie pił lud. I uczynił tak Mojżesz przed oczyma starszych izraelskich. I nazwał im miejscanego Masa i Meryba dla swaru synu izraelskich, a iż kosili Pana mówiąc, i jeżdże Pan między nami, czy nie? W takim właśnie miejscu, gdzie brakowało wody, może my jako ludzie, którzy żyjemy sobie w wygodach, ja sam nieraz może kiedyś potępiałem, no jak
ci Żydzi mogli szemrać. Widzieli tyle cudów, tyle wszystkiego, jak mogli szemrać. Ale wyobraźmy sobie, bracia, ile my byśmy więcej szemrali. Słońce piecze niemiłosiernie, pić się chce, bydło ryczy, dzieci płaczą, wszystko, nie ma się w czym umyć, nie ma co u usta pragnienie. To nieraz sobie myśli, oni tak byli jeszcze świętymi. My byśmy powiedzieli. I kiedy do tego stopnia przyszli do Mojżesza, albo cię ukamienujemy, albo zaprowadziłeś nas na taką pustynię, to Mojżesz mówi, nie wątpcie, Bóg jest, Bóg da wody. Jak ty tu wyprowadzisz wody, na tej pustyni dasz nam wody, to my będziemy wierzyli, że jest Bóg. A najwięcej stwarzyło się i najwięcej z Mojżeszem się ścierano pokolenie Lewiego, bo najwięcej mieli do niego zaufania, a zarazem to była rodzina w pewnym sensie i najwięcej narzekali. Później 5 księdze Mojżeszowej, 33 rozdziale, od 8 wiersza tak Mojżesz o Lewim mówił. A do Lewiego, że jak Tumim Twoje i Urim Twoje było przy mężu świętym, właśnie tam ja stanę na Chorebie. Tam mnogo się pokazał jako kapłan, najwyższy kapłan, stroju najwyższego kapłana, tam widział Mojżesz, widzieli starsi zreszcy i Żydzi tam widzieli. I mówi tak, a do Lewiego, że jak Tumim Twoje i Urim Twoje przy mężu świętym było, któregoś kusił masa i z którymś miał spór u ósmy ryba. Ten ci to jest, Lewi, który rzekł ojcu swemu, matce swojej, nie oglądam się na was i braci swych nie znał i o synach swych nie wiedział, albo oni z czego słów swych i przymierze twoje zachowują. I później pokolenie Lewiego było na miejsce pierworodnych. Dlaczego? Bo wtedy oni tak powiedzieli, jeżeli z tej skały wyprowadzisz wody na tym miejscu, gdzie wody nie ma żadnego życia, i my się napijemy wody, to nas nikt już więcej nie zwiedzie, że Boga nie ma. Święci będziemy przekonani. I tak się to stało, drodzy braterstwo, kiedy tam stanął Logos na skalę, a Mojżesz podszedł do skały, uderzył skalę, a wody upłynęły w lud, wszyscy byli napojeni. Śpiewali pieśń, nawet ułożyli pieśń, śpiewali. Ale wtedy, drodzy braterstwo, niedługo trzeba było trwać, bo kiedy Mojżesza nie stało, to ulali sobie cielca, ale jedno pokolenie, które się przekonało, powiedziało, jeszcze Pan, już więcej my od Boga nie będziemy. Czy ten Mojżesz jest, czy nie jest, czy on wróci, czy nie wróci, my z tym cielcem nie będziemy mieli nic wspólnego. No i rzeczywiście, kiedy Mojżesz wracając za 40 dni i spytał się, czy jest tu jeszcze ktoś pański pomiędzy tym ludem, jesteśmy my Mojżeszą. To bierz każdy miecz swój i zabijaj brata i tych, którzy byli proroderami, żeby odstąpić od Pana. To było pierwszy raz, braterstwo, Mojżesz nie zgrzeszył. Stało się po jakichś 30 parę latach podobne znów wydarzenie, że zbrakło wody. To jest opisane w 4 Mojżeszowi, nie będziemy już odczytywali. I wtedy widzimy, Pan Bóg powiedział, Mojżeszu, pójdziesz do tej skały, będziesz prosił wody. Lud wolał wody. Wszystko napierało, a Mojżesz się nie spieszył. Do tego stopnia, że później podszedł do tej skały, mówi tak, ludu odporny, jeżeli my wam możemy dać wody. Uderzał 2 razy skały, wody upłynęły, lud pił, ale Pan Bóg powiedział, dlatego, żeście mnie nie uczcili, dlatego, żeście mnie nie uczcili, do ziemi tego narodu nie wchodzicie. Na czym polegał grzech Mojżesza?
Że uderzył.
Żeście mnie nie uczcili. Na czym polegał? Czemu Mojżesz uderzył? Bo pierwszy raz to się pokazał, Logos Mojżesz go widział. Drugim razem już się nie pokazał. I kiedy to napierano, to Mojżesz mówi, lud odporny, czy my wam możemy dać czekam na Pana? Bo ja w swoim życiu nauczyłem się, że bez Boga więcej nigdy nie będę podejmował żadnego przedsięwzięcia. Ale tu już najwyższy czas było nauczyć się Mojżeszowi, że niekoniecznie zawsze widzieć Pana, że jeżeli Pan Bóg powiedział, że pójdziesz i masz prosić czy coś, to Mojżesz miał iść, pomimo tego, że nie widział Logosa czy coś podobnego. Na tym polegał grzech. żeście mnie nie uczcili, bo trzeba było uczcić, żeby trzeba było przyjść, modlić się i chociaż wyście nie widzieli, chociaż naród żydowski nie widział, ale ja przecież zawsze z wami bywam i na tym polegał, drodzy braterstwo, grzech. Pierwszym razem Mojżesz widział na skale Pana Logosa obranego strój najwyższego kaplana. Drugim razem Pana tam nie było widać i trzeba było prosić o skalę, posiadać już wiarę, większą wiarę. A wiara, drodzy braterstwo, jest coś większe niż widzenie. Nam się nie rozdaje, że przecież apostolowie widzenia mieli, prorocy widzenia mieli, a my dzisiaj tylko wiarą. Ale pamiętajmy, że wiara jest silniejsza, bo tam, gdzie się kończy widzenie, to wiara się nie skończy, ona prowadzi dalej aż po zasłonę. I wtedy uniósł się i uderzył dwa kroki. To był jeden, jedyny wypadek w ciągu 40 lat, jak prowadził ten naród. Że Aaron, drodzy braterstwo, nie wszedł do tej ziemi obiecanej, to nam jest jeszcze, byśmy zrozumieli. Bo Aaron, drodzy braterstwo, kilka w swoim życiu błędów popełnił, kilka grzechów. I pierwszy grzech Aarona jaki był? Ulanie tego cielca, kiedy Mojżesza nie było. Kiedy Mojżesz jakoby się spóźniał, zresztą nie wiadomo było, ile on tam będzie. A Mojżesz tam bezczynnie nie siedział na tej górze. Tam prawo boskie otrzymywał, tam wizerunek przybytku miał dokładnie wszystko opisać, zobaczyć. Bo przecież on Pan Bóg powiedział, że pamiętaj, gdybyś tylko coś nie uczynił, to śmiercią umrzesz. Swoim życiem zapłacisz, musi być wszystko dokładnie, jak ktoś widział. Dlatego się spóźniał, minęło 40 dni, nie ma Mojżesza, 20 nie ma, 30 nie ma. No Mojżeszowi temu nie wiemy, co się stało, może już go nigdy nie będzie. Uczyń nam cielce, uczyń nam bogi takie, jakie w Egipcie myśmy służyli. I Aaron naczyniem nie sprzeciwił się temu, ale uczynił tego cielce. Później nawet się tak dość naiwnie tłumaczył przed Mojżeszem. No Panie Mojżeszu mój, naród przyszedł, no chcieli ulać, rzuciłem to złotą w ogień i co? Cielą się. To jest takie naiwne tłumaczenie. Tam musiał być ktoś, specjalista, który by to ulał. A jednak widzimy, w taki sposób każdy człowiek umie się tłumaczyć. Drugi grzech Mojżesza, to najdzisiaj było wspomniane tu, że razem ze swoją siostrą Marią szemrali przeciwko Mojżeszowi dla tej żony murzynki. Mojżesz, wódz narodu izraelskiego, wielki prawodawca, no ale jak on wygląda? Kiedy koło niego od czasu do czasu stanęła żona, ona była murzynką. No trudno jest zrozumieć, czy cała była taka, jak to nieraz widzimy, Afrykanie, które mieszkają gdzieś na równiku, czy może tylko bardziej była opalona, trudno jest powiedzieć, w każdym razie odróżniała się od narodu izraelskiego. To jakoś nie pasowało. I już robili szemranie, wtrącanie się do nieswoich spraw. Często tak bywa i pomiędzy nami, może nam się coś nie podoba u kogoś, że ktoś sobie taką żonę wziął, albo żona sobie wzięła takiego męża i my nie zdajemy sobie sprawy, że możemy nieraz małżeństwo, braterstwo rozbić. Nie wolno nam się nigdy do takich rzeczy wtrącać, bo to nic innego nie będzie, tylko to będzie grzech Aarona i Marii. Jeżeli ktoś by chciał być jakimś reformistą, a doradzać w takich sprawach, to pamiętajmy, występuje przeciwko Bogu, bo w tym miejscu nie sprzeciwili się oni Mojżeszowi, myśleli, że tylko Mojżeszowi, ale sprzeciwili się przeciwko Bogu, a nawet zostali Maria została trędowana. No i trzeci grzech Aarona był właśnie przy tych wodach posłanku, kiedy razem z Mojżeszem powiedzieli: ludu odporny, jeżeli my wam możemy z tej skały wyprowadzić wody. Ale wyobraźmy sobie Mojżesza teraz. Tylko jeden, jedyny raz i to nie dla swojego tego, tylko że go napierali. On wołał do Boga, Pan mu w tej chwili nie pokazał się, nie wiedział co zrobić, jak ma postąpić. Słyszał głos, że pójdzie do tej skały, że będziesz, ale pamiętał pierwszy raz, że tam Pan był, no że Pan był, to wierzy, że z skały wypłynęła woda. Ale teraz Pana nie ma, no jak ja, a jak ja będę wyglądał rzeczywiście, jak ja pójdę, no i powiem ludu, to wejdzie woda, a Pana nie ma i co będzie? A woda nie opłynie, bo to się może zdarzyć. I tu był, drodzy braterstwo, brak zaufania w boskie słowo.
ten człowiek od chwili urodzenia aż do chwili śmierci przez swoje 120 lat tęsknił za ojczyzną. Ten człowiek, który dla tej ojczyzny się poświęcił całkowicie. Rzekł się, widzimy, Boga z Egiptu, przepychu się rzekł. Przechodził ciężkie życie, kolej swoje wiedział. I tylko jedyny raz upadł. I dlaczego nie wszedł do ziemi obiecanej? Dlaczego tak Bóg z nim srogo się oprzył? Ten, który na tej ziemi poświęcił całe życie, nie wszedł do Kanaanu. Dlaczego pytania się cisną? Czy to nie było za surowe boskie postąpienie dla niego? Czy to czasami w jego sercu nie zakradała się taka myśl? Czy to się opłaciło Bogu temu narodowi poświęcać, a ja tak pragnąłbym zajść do tej ziemi i na swoje własne oczy zobaczyć tam, gdzie stopy Abrahama chodziły, gdzie jeszcze by przemawiały jeszcze te ślady, widziałbym, a to mi przypominało mojego ojca Abrahama, który chodził. Tam widzimy, gdzie Jakub studnie wykopywał, a Filistynowie zabierali mu, a jednak nie wejdę. Czy to nie było za srogie posądzenie? Drodzy braterstwo, właśnie będziemy się nad tym zastanawiali. Pismo Święte tak mówi, komu więcej dano od tego, co więcej jest nadane. Jemu więcej było dane i to, co dla innego by przeszło. Gdyby takie przestępstwo tylko uczynił, Pan Bóg by dopuścił wejść do tej ziemi obiecanej. Lecz Mojżesz, jako wódz, na którego się wszyscy patrzyli, który rozmawiał twarzą w twarz z Bogiem, to było nie do pomyślenia, żeby to mu zostało podarowane. Mojżesz nie wprowadził tego narodu nie dlatego, żeby już jego grzech był tak wielki, niekoniecznie, ale dla dobra narodu izraelskiego. Czytamy 5 księdze Mojżeszowej, 31 rozdziale. Od wierszu, przeczytamy sobie od wierszu 1 do 3, to tam Mojżesz się w pewnym sensie tak skarży, mówi, że ja was już nie wprowadzę, wprowadzi Jozy. Przyszedł wtedy Mojżesz i opowiedział te słowa wszystkiemu Izraelowi. I rzekł do nich, 120 lat jest mi dziś, nie mogę więcej wychodzić i uchodzić, a też mi Pan powiedział, nie przejdzie za tym drogą. Pan Bóg twój sam pójdzie przed tobą. On wytraci narody te przed tobą. Dlaczego mój Pan Bóg sam pójdzie przed tobą? To później jeszcze wyjaśnimy. On wytraci narody te przed tobą i posiędzisz je. Jozef ten pójdzie przed tobą, jak powiedział Pan. Tak, drodzy braterstwo, Mojżesz wyraża się. Nawet czytali te słowa, ja myślę, że każdy jeden brat i siostra, kiedy czyta, bo ja przynajmniej czuję pełny jakby żal Mojżesz ma. To, co on uczynił, co się poświęcał, na pełnym jakiś żal. Żal czy świadomy, czy poświadomy, że już tak blisko, tylko że jaki Jordan przekroczył, tak wiernym Bogu był, najpokorniejszym człowiekiem, jeden wypadek i to nie jego wina. Nie jego wina, po prostu nie zdawał sobie sprawy. Czekał na Pana. A gdy się nie mógł doczekać, się to napierano na niego, to poszedł i powiedział takie zdanie. Jakby się chciał usprawiedliwić lud odporny, czy my jesteśmy w stanie wam dać tą wodę? Pan nie nadszedł, Pana nie ma. Nie możecie wytrzymać. I ze złości uderzył dwa razy. Wypłynęły wody. Naród pił, ale jednak widzimy, on do ziemi nie wszedł. W 5 księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale 19, od 19 wiersza do 23 czytamy jeszcze takie słowa. Ani podnoś oczu słów ku niebu, przestrzega naród żydowski, żebyś widząc słońce i miesiąc i gwiazdy, ze wszystkimi zastępy niebieskimi nie dał się uwieść, aby się im klaniał i służył byś im, ponieważ je oddał Pan Bóg twój na posługę wszystkim ludziom pod wszystkim niebem. Aleć was wziął Pan i wywiódł was jako z żelaznego pieca z Egiptu, abyście byli jego ludem dziedzicznym, jakoś dziś jesteście. A Pan rozgniewał się na mnie dla was. Bracia, zauważył, że nie przez was, tylko dla was. Bo przecież tutaj wina była Żydów i mógł powiedzieć, że Pan rozgniewał się dla mnie przez was, żebyście mi do tego powiedzieli. Tylko dla was się rozgniewał na mnie. A przysiąg, że nie przejdę za Jordan, ani nie idę do onej wybornej ziemi, którą Pan Bóg tu dała tobie w dziedzictwo. Bo ja umrę w tej ziemi. Ja nie przejdę za Jordan. Ale wy przejdźcie i dziedzicznie osiądziecie tę dobrą ziemię. Szczerzcie się, byście snać nie zapomnieli przymierza Pana Boga waszego, które czynił z wami, a nie czynili sobie tego obrazu na kształt jakiejkolwiek rzeczy, jakoś rozkazał Pan Bóg mój. Szczerzcie się. Dla was żyłem, dla was nie wejdę do tej ziemi obiecanej. I dla was ja tylko umieram. Piąty Mojżeszowy, trzeci rozdział, 25 i 26 jeszcze tak mówi. Prosi Boga, niech przejdę, proszę, abym oglądał tę oborną ziemię, która jest za Jordanem, górę ono oborne i z Libanem. Ale się rozgniewał Pan na mnie dla was i nie wysłuchał mnie i rzekł Pan do mnie: dosyć masz, nie mówże już więcej do mnie o to. Dla was. Jaka to jest lekcja? Naród Baloch walczy. Baloch walczy wychowany. On nigdy nie mógł zobaczyć Boga. On tylko widział Mojżesza. I dlatego Pan Bóg zdał sobie sprawę, że jeżeli Mojżesz wyprowadził z Egiptu i Mojżesz prowadził do ziemi chananejskiej, Bóg byłby wyeliminowany raz na zawsze w tym narodzie. Oni i tak w Mojżesza wierzyli i wierzą aż do dni dzisiejszych. Mojżesz dla nich był wszystkim, a Bóg był na drugim miejscu. To też widzimy. Mojżesz to zrozumiał, że po prostu Pan Bóg spowodował taką rzecz, że Mojżesz się potknął, ale to tylko dla tego narodu. Bo inaczej ten naród by nigdy Pan Bóg z nim przymierza nie zawarł. Nic by z tego narodu się nie dało uczynić. To też mówi takimi słowami, że Pan Bóg się rozgniewał dla was. To tylko dla nich ja robisz, Mojżeszu. Mojżesz został przekonany. A kiedy nawet pewnego razu się zwracał: Panie Boże, niech przejdę, niech zobaczę tą ziemię. Nie mów więcej, Mojżeszu, bo to wszystko idzie na rachunek tego narodu. Wyraźnie mówi dla was, nie przez was. Więc dla ich dobra Mojżesz ich nie wprowadził, lecz Jozue, do którego już nie mieli zaufania, już teraz się martwili, jak to będzie, to Mojżesz, mój Pan Bóg, pójdzie w dalszym ciągu przed wami. A Jozue was prowadzi. I w taki sposób ten naród całkowicie nie wpadł w bałwochwalstwo, chociaż i tak później wpadał. To był boski program, w taki sposób prowadzić i żeby Mojżesz ich nie wprowadził, bo jak już jeszcze raz mówię, ten naród Boga by nigdy nie rozumiał, tylko Mojżesz by dla niego był wszystkim, naród bałwochwalczy. Mógł tylko z wierzchu góry w pogodny dzień nasycić swoje oczy widokiem tej ziemi. Kiedy był piękny dzień, a ta ziemia, drodzy braterstwo, kiedy wzniósł się na wierzch góry Pazga Jeszcholy, piękny, słoneczny dzień był, to mógł je najdalej, ile tylko oko jego sięgnęło, a mając 120 lat jest powiedziane, że oko jego się nie zaćmiło, siedział tak i siedział i napawał widokiem tą piękną ziemię. Myślę, że przez cały okres czasu, jak tam długo się patrzył, przeszła historia jego całego życia. Przeszła ta historia od samego urodzenia, właśnie do tej chwili, kiedy mu Bóg powiedział, że jeżeliś był w stanie poświęcić dla tego narodu całe swoje życie, czy nie możesz poświęcić jeszcze końca tego życia? I Mojżesz się zgodził poświęcić koniec swojego życia dla tego narodu. Nawet pogrzeb odbył się bardzo skromny. Drodzy braterstwo, nikt by sobie chyba nie życzył takiego pogrzebu, gdzie nikt na pogrzebie jego by nie był. Nawet jeżeli umierają nieraz staruszki, siostry, biedne, czy ktoś bogatszy, to stara się jakoś, żeby bracie, ja mam nieraz takie, nieraz siostry się zwracają staruszki, bracie, jak ja umrę, żebyś był u mnie na pogrzebie, żeby jakoś to wyszło, żeby jakoś to wyglądało, żeby tak samo kto będzie, jakieś parę słów powiedzieć. A pamiętajmy, że Mojżesz poświęcił nawet swoją śmierć. Nawet pogrzeb odbył się bardzo skromny, bo obserwatorami jego śmierci i pogrzebu nie były istoty ludzkie, lecz istoty anielskie. Bo czytamy 5 księdze Mojżeszowej, 34 rozdział, a 5, 6 wiersz Mojżeszowej. I umarł tam Mojżesz sługa pański w ziemi moabskiej według słowa pańskiego, że nie wnijdzie za Jordan. I pogrzeb go Pan w dolinie w ziemi moabskiej, przeciw Betfegorowi, a nie dowiedział się nic o grobie jego, aż do dnia tego nikt się nie dowiedział. Czemu Pan Bóg właśnie w taki sposób pochował tego zacnego człowieka, który całe życie jemu był wierny? Tylko znów dla tego narodu. Dla tego narodu, co by się stało, gdyby grób Mojżesza był chociaż znany? Już nie mówię, że nie wprowadził do ziemi obiecanej naród. Ale gdyby Żydzi znaleźli grób, o to tam wieczne i stałe pielgrzymki i pielgrzymki wyszły do tego grobu. Nawet był ktoś taki, a braterstwo nawet wiedzą, kto to był taki, który postanowił sobie, żeby jednak grób Mojżesza był znany, ciało Mojżesza było znane. Czytamy w liście Judy. Jest to krótki list, jeden rozdział posiadał, 9 wiersz mój cel. Lecz Michał Archanioł, gdy się z diabłem rozpierają, zwadził o ciało Mojżeszowe, nie śmiał podnieść przeciwko niemu sądu bliźniewczego, ale że jak nie chce, Pan zgromił. Był ktoś, któremu bardzo zależało na tym, żeby nie był taki haniebny, jakbyśmy mogli powiedzieć, skromny pogrzeb. Że raczej jemu się należy jakaś zasługa, należy się dla niego coś, żeby o nim jakieś wspomnienia było. Ale on wiedział, nie dlatego, żeby uczcić Mojżesza, żeby tylko ten naród prowadzić do Boga. Jest powiedziane, że wtedy Michał Archanioł, kiedy się wadził, Biblia nie mówi zresztą, ale najprawdopodobniej chyba tam było. W jaki sposób to było, że Bóg postanowił, że śmierć Mojżesza, grób Mojżesza nie był znany i do dni dzisiejszych nie jest znany. Dlatego narodu poświęcił całe swoje życie, bogactwo Egiptu, sławę, reputację, ziemię obiecaną, a nawet swoją, jakbyśmy powiedzieli, i śmierć, wszystko poświęcił dla tego narodu. Powracając do naszego naczelnego tekstu, któryśmy zacytowali, nie powstał prorok więcej Izraelu podobny Mojżeszowi. Taki prorok, czy on sam nie powiedział, że jednak powstanie? Chociaż, jak powiedzieliśmy, te słowa nie powiedział sam Mojżesz. To zostało, ktoś tam dopisał, kończąc pięcioksiąg Mojżeszowy, ktoś tak dopisał, że już więcej taki prorok Izraelu nie powstał podobny Mojżeszowi. A czy Mojżesz czasami nie prorokował o podobnym proroku, a nawet większym niż on jest? Kiedy czytamy 5 księdze Mojżeszowej, 18 rozdziale, 15 i 18 wiersz mój tam. Proroka spośrodku ciebie z braci twe, jaką ja je zbudzi tobie Pan Bóg twój. Onego słuchać będziecie. Według wszystkiego, tego wszystkiego jakoś żądał od Pana Boga twego na górze Horeb w dzień zgromadzenia mówiąc. Niech więcej nie słucham głosu Pana Boga twego i na ogień ten niech więcej nie patrzę, abym nie umarł. 18 wiersz mój tak. Proroka im zbudzę w pośrodku braci, jakoś ty jest. I wlożę słowa moje w usta jego. I opowiadać im będzie wszystko, cokolwiek mu rozkażę. I stanie się, że ktobykolwiek nie był posłuszny słowom moim, które on mówić będzie, ten prorok, imię moje, ja tego szukać będę na nim. Miał powstać taki prorok, a nawet większy prorok, ale nie pochodzący z grzesznego rodzaju ludzkiego. Tym większym prorokiem, który prorokował Mojżesz, to nas Zbawiciel z Chrystus, który przyszedł i okazał się większym prorokiem. Lecz pamiętajmy, że narodzenie jego było o wiele bardziej cudowne niż narodzenie Mojżesza. bo jego życie zostało przeniesione z sfer niebiańskiej w łono Maryi i ten prorok właśnie prorokował. I ten prorok powstanie w niedługim czasie, kiedy widzimy na całej kuli ziemskiej, wszyscy będą musieli słuchać słów tego proroka. Lecz takiego, który narodziłby się pod grzechem, Pismo Święte mówi w 5 Mojżeszowi, że taki drugi nie powstał. Ale chciałbym braciom podać inne wersy do porównania, kiedy czytamy Ewangelię Mateusza w 11 rozdziale, a w 11 wierszu słowa naszego Pana, kogo on stawia większym, Mojżesza czy Jana Chrzciciela, mówi tak. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy się z niewiast rodzą większy nad Jana Chrzciciela, ale który jest najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niżeli Jan. To wstawiamy pytania, kto był większym prorokiem, Mojżesz czy Jan Chrzciciel? No. A tu nie powstał więcej taki prorok, którego by Pan znał twarzą w twarz, jak Mojżesz. Czy abyśmy teraz... Bracie Gryckiewicz, który prorok był większy? Mojżesz czy Jan Chrzciciel? Tak, drodzy braterstwo, nie możemy powiedzieć słowa Chrystusa, żebyśmy po prostu usunęli. Jan Chrzciciel był palcem wskazującym na Mesjasza. Mojżesz tylko prorokował, prorokom Pan Bóg zbudzi z braci moich. Ale pamiętajmy, znów tak blisko, bliskie zażyłości, jak Mojżesz był z Bogiem jest powiązany, to ani Jan Chrzciciel takim też nie był. Lecz tak blisko z Bogiem nie obcował, jak Mojżesz Jan Chrzciciel. Wielki wódz, wielki prawodawca, wielki sędzia, prorok, kompozytor i w ogóle wszystko mieściło się w tym jednym człowieku, który od młodości życia aż do końca pozostał wiernym Bogu. I to, co Chrystus powiedział, że Jan Chrzciciel był większym, dlatego, że ochrzcił Mesjasza, dlatego, że miał możliwość stykać się z Chrystusem, że swoich uczniów odesłał do Chrystusa, na pewno był większy pod tym względem. Ale żaden z proroków, a nawet Jan Chrzciciel, tak blisko z Bogiem nie obcował na co dzień, jak Mojżesz, który zawsze miał twarzą z Wami rozmawiał. A nawet pewnego razu takiej śmielości użył: Panie Boże, ja z Tobą tak rozmawiam, jakby na pertyscy, ale nigdy Twojej twarzy nie widział. Ja nigdy nie widziałem, pokaż mi raz oblicze Twoje, a już mi wystarczy. O Mojżeszu, tego Ty się nie doczekasz. Bo nie zostałby żywy człowiek, gdyby zobaczył moją potęgę i majestat. Ale jednak i w tym spełnię Twoją prośbę, że przynajmniej zobaczysz Ty. Postawię Cię rozprawienie skalne i kiedy ja będę przechodził dłonią, zakryję Cię i powiem: Pan idzie, Pan idzie. Ale kiedy już odejdę, przejdę, dłoń odejmę, to Ty zobaczysz, ale oblicza mojego Ty widzieć nie będziesz. Dlatego też, drodzy braterską, to jest postać Starego Testamentu. Postać wielka i wspaniała. Postać, która żyła przed Chrystusem, a jak wspaniały charakter posiadała ta postać. Wiele dobrego zdziałał od początku aż do śmierci. Jak już powiedziałem na początku, że jest temat dla wszystkich. Dla dzieci, bo Mojżesz był dziecięciem. Dla młodzieńców, bo Mojżesz był młodzieńcem. Dla ludzi w średnim wieku i dla nas dorosłych. I wszyscy mogą sobie stawić pytanie, czy ja bym był w stanie poświęcić się dla drugich od początku aż do śmierci. A to wszyscy, drodzy braterstwo, od nas jest wymagane. A nieraz mogę powiedzieć, że w młodszym wieku jakoś jeszcze możemy znieść. Może jeszcze później sobie nieraz otłumaczymy, ale nieraz kiedy dochodzimy do starości, to wtedy nam trudno nieraz ustąpić jeden drugiemu. Powiedzieć, czy ja mam kogoś przeprosić. Ja mam kogoś ustąpić? Nie, nigdy. Niedoczekanie czyjeś. A pamiętajmy, Mojżesz dla tych, od których nigdy nie dobrego słowa nie usłyszał, które tylko widzimy szemranie, narzekanie, a nawet poświęcił całe swoje życie. W Mojżeszu pokazany jest kilka figur i te figury pokrótce umówimy. W Mojżeszu jest pokazany sam nawet Bóg. Wtedy, kiedy jest powiedziane, że Ty dla Arona będziesz za Boga. No bo nikt Twojej mowy nie zrozumie, Aaron zrozumie Twoją mowę. A Aaron będzie dla Ciebie za usta. Możemy nawet zobaczyć właśnie Mojżeszu Boga.
W Mojżeszu jest pokazany Chrystus Pan. Jego pierwsze przyjście, które przyjście? Pierwsze przyjście, drodzy braterstwo, wtedy, kiedy po raz pierwszy wyszedł na Egipt, kiedy starał się pomóc, a drugie widzimy, kiedy pojechał już uwolnić naród izraelski, uprowadzić z niewoli. Pierwsze przyjście naszego Pana pokazane, kiedy po raz pierwszy schodzi z tymi tablicami z góry, gdzie stmu. Drugie przyjście, kiedy schodził tu twarz Jego śniła, już tablicy nie zbił, ale naród izraelski nie mógł się patrzeć, bo jaśniała twarz Jego. Nie mogli się patrzeć, bo tu jest pokazany chwała Chrystusa, zmartwychwstałego Chrystusa, przy której obecności, a nawet kiedy Królestwo Boże przyjdzie, to rodzaj ludzki nie będzie możliwości miał patrzeć się na naszego Pana. Tylko Mojżesz używa zasłony przez pewnych ludzi, które będą jakby zasłaniali, które będziemy przez tą zasłonę będzie mój Chrystus, a to będą prorocy Starego Testamentu. Trzecie, w Mojżeszu pokazany jest zakon. Wtedy, kiedy uderzał w skalę po raz pierwszy, nie tym, kiedy się sprzeciwiał, tylko po raz pierwszy, kiedy przyszedł do tej skały i uderzał, i właśnie tej skały wypłynęły wody. Tak zakon skazał na Chrystusa jako tą opokę na skalę. Zakon skazał na śmierć naszego Zbawiciela, jaką śmiercią Chrystus ma umrzeć, i właśnie dzięki temu płynęły wody żywota. I od Galilei płyną aż do dni dzisiejszych, i te wody płyną będą przez całe 1000 lat. I wszyscy, ktokolwiek będzie pragnący, a niedługo przyjdzie taki zew, no wszyscy pragnący, pójdźcie do wód i wy, które nie macie pieniędzy, pójdźcie, bierzcie za darmo mleko i pijcie. To właśnie się stanie i to w niedługim czasie. Mojżeszu pokazani są prorocy Starego Testamentu, a to wtedy, jak już powiedziałem, kiedy Mojżesza Pan Bóg postawił w tej rozpadlinie skalnej. Tak samo jak prorocy mówili o Chrystusie, oni prorokowali bardzo blisko, jakoby żyli, ale jednak wtedy, kiedy chwała Boska, kiedy Chrystus był na ziemi, kiedy Kościół przychodzi jako chwała Boska, oni wszyscy spoczywają w grobach rozpadlinnych. Ja Cię przykryję dłonią moją. Znajdują się w grobach, ale są w ręce boskiej. Bóg o nich nie zapomniał. Najlepszy dowód, że Chrystus Pan powiedział, że przecież Bóg jest Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba. Bóg by się tak nie wyrażał, gdyby oni nie mieli żadnej nadziei powstania do martwych. A oni chociaż znajdują się dzisiaj w grobie, w stanie bezczynnym, w stanie, aby się powiedzieli, nie istnienia, a jednak w pamięci Bożej oni są milymi. Ale niech tylko chwała Pańska przejdzie. Niech tylko ostatni członek wejdzie do chwały, oni pierwsi powstaną i tył ten zobaczą dopiero. Dopiero zobaczą ten tył, zobaczą, ale jednak oblicza Chrystusa i Kościoła widzieć nie będą. Bo oni otrzymają lepsze zmartwychwstanie, oni pierwsi zobaczą tył właśnie tej chwały Boskiej. Mojżeszu pokazana jest figura, w której śmierci, wtedy, kiedy właśnie drugim razem uderzył w skalę dwakroć. Kiedy widzimy, nie miał zaufania, Boga nie widział, ale potrzeba było mieć wiary. Tam brakowało mu coś czciwo bez Boga. Jak Bóg powiedział, to już wystarczy. I to jest pokazane właśnie, że będą tacy, które kiedyś Chrystusa będą widzieli, zawrą z nim przymierze, Boga będą widzieli, a przyjdzie znów taki okres czasu, że zwątpią w to. Zwątpią. I powiedzą, ludzie, czy my wam możemy tu coś dać? Siebie na pierwszy plan będą wysuwali. W ich umysłach Bóg widzimy i Chrystus zostanie jakby anulowany, zniknie z ich oczu, brak będzie tej wiary. A jednak było powiedziane, wody wypłynęły. To, co było powiedziane, na pewno się stanie. Czy ktoś odejdzie od tego, czy zwątpi, ale jednak wody wypłynęły. Dwakroć uderzył skalę, ci, które podwójnie Chrystusa krzyżują. Raz Chrystus był ukrzyżowany, kiedy byliśmy grzesznikami. Adamie, potępieniu, Chrystus za nas umarł. A teraz, gdybyśmy wątpili w tą świętą prawdę, gdybyśmy od tego odchodzili, to trzeba byłoby jeszcze raz, żeby Chrystus umierał. Chrystus drugi raz umierać nie będzie, ale świat wodę będzie pił.
Mojżeszu jest pokazany jeszcze Kościół. Tak jak Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej w swoim ciele, tylko swoimi oczyma widział tą piękną ziemię, którą naród izraelski później po nim miał posiąść. Tak podobnie dla nas, ludzi poświęconych, nie jest restytucja, żebyśmy tam weszli. Ale my dzisiaj, piękny, pogodny dzień, tak samo i dzisiaj, chociaż może nie ma tego słońca, ale to słońce Ewangelii nam mówi, że przyjdzie Królestwo Boże. Jesteśmy nad tą rzeką Jordan, przez tą Jordan, jeszcze tylko śmierć nas dzieli, kiedy się połączymy z naszym Panem, a dzisiaj widzimy piękne perspektywy tego Królestwa Bożego. Podziwiamy to wszystko na nasz własny sposób, na ile ktoś posiada tej wiary, na tyle może widzieć, jakie wspaniale będzie Królestwo Boże tutaj na ziemi. I dlatego, drodzy braterscy, lecz Mojżesz tam nie wszedł, tak samo i myśmy się poświęcili, gdzie już nam nie wejdziemy. Jak grób Mojżesza do tej pory nie jest znaleziony, tak i grób Kościoła nie będzie znaleziony, gdyż tacy już nie powstaną tutaj w ciele. Inni ludzie powstaną, lecz ci, którzy się Bogu poświęcili, nie powstaną jako ludzie. Ich się groby nie otworzą w ten sposób, oni powstaną jako istoty duchowe. Lecz dlatego, żeby ludzkość to nigdy nie miała wątpliwości, czy oni żyją, to historia o tym będzie wspominała. Bo psalmista Dawid mówi tak: kiedy Pan Bóg będzie popisywał wszystkich ludzi i każdy będzie mówił, ja się tu urodziłem, i Egipczanów, i Murzynów, i innych, to oni o Kościele będą śpiewać wszystkie siły, że ten i ów urodził się w nim, a Pan go tam ugruntował. I wierzę święcie, drodzy braterstwo, być może ktoś powie, że ja się uniosłem już jakimś polotem, że tutaj na ziemi o każdym jednym członku Kościoła, a nawet i wielkiego grona, ludzie będą wiedzieli, ten się znajduje tam w Syonie. Dlatego, że stałaby się wielka może krzywda, bo inni tacy, które nie powstaną, która śmierć, i też ludzie o nich będą wiedzieli. Będą sobie porównywali życie jednego, a życie drugiego. I niemożliwe powiedzą, żeby jednakowo ci pomarli. Dlatego też, drodzy braterstwo, właśnie zastanawiając się nad tą szlachetną postacią, jak na początku wspomniałem, że to jest wszystko bardzo pobieżne. Niektóre rzeczy dla nas są znane, ale tylko, żebyśmy rozbudzili nasze większe pragnienie. Jeżeli kiedykolwiek coś wspominamy, to nie na to, żebyśmy tylko historię znali, ale żeby w nas się zrodziły takie same uczucia, takie same pragnienie, i żeby każdy jeden słuchając, a na czele ten, który przemawia tutaj, powiedział sobie: Boże, Boże, żeby ja taki był. Chociaż może nie w 100% dorównał, ale jak się poświęciłem od samego początku, żebym tak trwał i na tym stanowisku nigdy się nie zaparł swojego Pana. Nigdy, żeby dla mnie się bracia nie mieli znudzić, a gdyby nawet ktoś najbardziej dokuczał, żeby do śmierci tak wytrwać. Myślę, że to jest wszystkich nasze największe pragnienie. I oto piękna postać z przeszłości, która od dzieciństwa do śmierci poświęci się sprawie Bożej. Dlatego narodu żył, narodził się, dlatego narodu żył, ten naród umiłował całym sercem, aż do śmierci i umierając poświęcił całe swoje życie dla tego narodu, nie będzie pięknym przykładem dla nas wszystkich.